Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 106 z niedzieli 9 marca 2025 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
A jak zawsze skłon. Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny, prawie majowy dzień, z tym, że jest marzec.
Jest marzec, tak, jest ciepło, 20 stopni już przebiło miejscami, więc jest bardzo ciepło. A my ciepło, jakby zawsze, odzywamy się do naszych patronów, których możecie poznać w Hall of Fame. I oto oni, dajesz skłonu.
Tak, są to jak zwykle Animowicz, Bysiek, Pani Szerenka, Little Ghost, Censior, Damian D oraz Jacek S. Serdecznie dziękujemy za wasze wsparcie i pieniążki.
Dziękujemy. I lecimy dalej do biblioteki, gdzie znowu Hulk, tylko tym razem bije się z Thorem. Wydanie polskie komiksu, Hulk kontra Thor, sztandar wojenny.
Dokładnie, Hulk kontra Thor, sztandar wojenny i chciałem powiedzieć, że w tym wypadku będzie inny twórca, inny autor, scenarzysta, aczkolwiek nie, bo to znowu jest Donny Cates, a po Donnym Cates można się spodziewać tego, że będzie rąbanina i łupanina i faktycznie w tym wypadku nie jest inaczej, bo tutaj ta główna tytułowa dwójka naparza się sromotnie i okrutnie po mordach i jeśli ktoś myślał, że nie wiem, ta bójka, którą widzieliśmy w Thor Ragnarok, to jest jakiś tam, nie wiem, pik tego, jak wygląda walka pomiędzy Thorem czy Hulkiem, to ja nawet nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, że to było małe piwo, bo nawet nie porównamy tego do jakiegokolwiek alkoholu. Ja myślę, że co najwyżej można powiedzieć, że to był taki mini jogurcik, bo ten komiks, co pokazuje pełnoskalową wojnę, to jest taka rozpierducha na maksa, że tak powiem, więc jeśli ktoś szuka jakiejś głębszej fabuły, to myślę, że nie w tym komiksie, aczkolwiek dla samych scen akcji uważam, że warto, bo naprawdę świetnie są narysowane i warto to po prostu zobaczyć. Myślę, że więcej będziecie tu mieli kartkowania i oglądania niż czytania, ale tak czy siak uważam, że warto, tym bardziej, że po polsku, więc ja bym łapał i nie narzekał.
No dobrze, wiesz co, nie będziemy tutaj jakby przeciągać, ja tego nie czytałem, a jakby, jak rozumiem, nie ma specjalnie co opowiadać, poza tym, że ładnie narysowane i fajnie się czyta gładko, bo jest dużo akcji, jeżeli o to chodzi.
No to jest taki Mortal Kombat po prostu.
No okej, okay. Dobra, Mortal Hulk tym razem, czyli odwrotnie jak poprzednio. No dobra. Przechodzimy dalej, sala kinowa, gdzie jakby tutaj jest jedna rzecz tylko do oglądania w tym tygodniu, bo ja nadrabiałem całego Daredevila od początku i udało mi się zrobić całość plus obejrzeć te dwa odcinki Born Again, więc jestem, wiesz, na świeżo, mam porównanie jednego z drugim. Ty też jakby obejrzałeś te dwa odcinki, no może ty zaczniesz.
No,
jakby.
Znaczy, no jakby, no ja obejrzałem, nie, że jakby tylko obejrzałem. Dobra, no. To ja zacznę w takim wypadku. To widzę, że ogólnie internet zadrżał, ale tym razem raczej z podjarania i z pozytywnych opinii, bo widzę, że raczej większa część osób, nie chcę tu procentowo wymieniać, ale z tego co widzę na wszystkich blogach, które ja gdzieś obserwuję i ci wszyscy twórcy internetowi, których ja obserwuję, tutaj wszyscy piją z zachwytu. I owszem, uważam, że to są bardzo pierwsze dobre dwa odcinki, ale to zrobiłem piękną tą składnię. Bardzo piękne dwa odcinki, te pierwsze, ze wstępem. I okej, okay, ja rozumiem, że to może nie jest aż tak bliskie temu pierwowzorowi z Netflixa, ale starają się przynajmniej. Tak, CGI na początku było średnie, okej, okay, ale resztę uważam, że jak chodzi o zachowanie klimatu, czy o poziom brutalności, czy atmosferę, czy nie wiem, to jak się czujesz ty, czy nie wiem, bohaterowie tego, tego show w wiecznej depresji i w tym, że jest źle, a może być jeszcze gorzej, to myślę, że to naprawdę daje radę i tutaj Charlie Cox czy Vincent D'Onofrio, który tutaj gra znowu Kingpina, to jest pik w ogóle zdolności aktorskich. Nawet powiem ci, że Karen Page wyglądała mi się dobrze w tym wypadku, to jest Deborah Ann Woll, chociaż ja wiem, że to nie jest jakaś specjalnie ulubiona postać wśród fanów. No nie wiem, ja tam nic do niej nie mam, uważam, że można było zrobić to o wiele gorzej. Nawet ten twist, nie chcę tu spoilerować, ten twist z początku jest trochę, znaczy, no, jest z komiksów, z tym, że ten komiksowy na trochę innych zasadach się rozgrywał, więc zobaczymy, co tam dalej pójdzie.
No.
Więc nie mam zamiaru narzekać. Uważam, że MCU nie było, pod względem seriali przynajmniej, nie było w tak dobrym miejscu już od dawna i to też nie chcę mówić, że to jest tylko i wyłącznie dzięki kategorii TVMA, czyli takiemu odpowiednikowi Erki, tylko w wersji serialowej. Chociaż też, ale to jest po prostu kompetentnie zrobiony serial i widać, że ktoś to zrobił z pomysłem. Tym bardziej, że przypominam, że oni tam planowali na początku 18 odcinków, tam ileś mniej nakręconych, zaorali wszystko, bo tam było słabo odbierane i zrobiono od zera i faktycznie widać, że to wyszło. I mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, bo no, ogląda się to dobrze. No nie wiem, mogę tu siedzieć i słodzić i ja nie za bardzo mam się czego przyczepić. No mówię, może to CGI
początkowe
było złe.
Powiem tak, ty będziesz słodził, to ja będę tą łyżką dziegciu tutaj, że dla równowagi. I tak, z dobrych rzeczy. Scenariusz na razie nie jest najgorszy. Jakby sceny z Charliem Coxem i z Robertem D'Onofrio jako Kingpinem...
Z Vincentem D'Onofrio
są świetne, to są dobrzy aktorzy i oni ratują tutaj masę materiału po prostu... pod tym względem, że są rzeczy, które tu nie grają.
Mogę ci przegrać, przerwać na sekundę?
No.
Bardzo mi się podoba, jak oni ze sobą rozmawiają i tak bardzo umiejętnie chodzą wokół tych swoich tożsamości, tych swoich alter ego, żeby nie mówić, kim są, czy kim byli, więc tak, ten nie używa słowa Daredevil, ten nie używa słowa Kingpin. Wspaniałe, bardzo mi się to podoba.
Pierwsze 15 minut pierwszego odcinka to jest po prostu dramat pod każdym względem. Bo nawet jak są sceny walki, to są zasłonięte jakimś dymem, który w ogóle nie reaguje na to, jak postaci się ruszają. Jest po prostu czyste CGI i wygląda to słabo. Ogólnie efekty specjalne w tych 15 minutach to jest dramat kompletny, jakby momenty, kiedy ten Daredevil skacze i jest jak taka piłka, która się odbija od ściany. Dosłownie, nie zmieniając w ogóle postury ani
nie. Myślę, tak... że oni chcieli zrobić po prostu takie, wiesz, grande finale tylko na wejściu, żeby to miało, wiesz, pierdzielnięcie, że tak powiem.
Tak, ale moim zdaniem właśnie to też nie zadziałało, bo ja wolałbym cały odcinek z Karen i z Fogim, gdzie, wiesz, jak robimy taki catch-up do nich i na końcu Fogina właśnie dzieje się to, co się zdarzyło w tym odcinku, bo mi tego bardzo brakowało i, wiesz, jakby... Te 15 minut ma słabe dialogi, ma słabą akcję, ma słabe efekty. Nic tam się nie klei i to jest po prostu straszne. Ja to obejrzałem, powiedziałem, o nie, jak to będzie takiego poziomu, to ja będę się męczył przy tym. Szczególnie, że obejrzałem, wiesz, poprzednie 3 sezony i to była jedna z lepszych, to był jeden z lepszych seriali superbohaterskich, jakie w ogóle widziałem.
No dobra, już mi nie czaruj, już ten drugi sezon był jakiś over the top, bo może ta część z Punisherem faktycznie tak, ale jak wyszła Elektra z The Hand, to było takie...
Elektra to było drewno nad drewnami, to się zgodzę, ale mimo wszystko jakby jako całość to się w miarę trzymało i ogólnie jako całość to jest dobry serial. Ale przechodząc tutaj do tego, co mamy w tym serialu. Tutaj jest parę problemów. Jakby to, że brak jest tych głównych bohaterów z poprzednich sezonów, to jest jeden, bo jednak to mi jednak przeszkadza i to, że jakby jest masa nowych bohaterów, którzy... wiesz, jakby są nowi, nie są specjalnie dobrze przedstawieni, po prostu są na razie rozwijani. Ja na razie nie mam jakiegoś, wiesz, z nimi takiego po tych pierwszych 2 odcinkach jakiegoś emocjonalnego zżycia, co już się zdarzało w pierwszych odcinkach oryginalnego serialu z pierwszego sezonu, z bardzo prostego powodu, bo tam śledziliśmy właśnie sprawę Karen i już się człowiek jakoś angażował. Tutaj tego nie ma.
Znaczy tak naprawdę zaczynamy od sprawy Bullseye'a po roku, tak powiem.
Ale tego jest tyle, co kot napłakał, bo ten Bullseye się pojawia tam na razie na 2 minuty na sprawie.
Zakładam, że on ucieknie, na 100% ucieknie, ale to jest jedno. Wiesz co, wydaje mi się po prostu, że oni chcieli w tym pierwszym odcinku trochę napchać tych znajomych twarzy, żeby wszyscy mieli takie, dobra, pamiętam, oni byli, bo był Foggy, był Karen, znaczy, no tak, była Karen, był Matt oczywiście i był Kingpin, był ten Bullseye, także był ten bar u Josie razem z tą Josie właśnie, także wiesz, chodziło chyba o to, żeby przypomnieć ludziom.
Squalu, ale to jest widać, że to jest dokręcone do jakiegoś materiału, który już mieli I później nagle tego nie ma już tak, co nie? Ogólnie, co jeszcze nie leży mi? Ja, na przykład, jeżeli chodzi o zdjęcia. Tam montażysta ma ADHD i cięć jest zdecydowanie za dużo.
Są no, walka momenty, była na jednym cięciu.
Nie, walka była pocięta też jak to jasna cholera.
Nie, ta walka wyjściowa była na jednym
początkowa.
Cięciu.
Tak, początkowa niby tak, ale później jak miałeś walkę pod koniec tego, pod koniec drugiego odcinka, to była pocięta jak cholera.
No ale słuchaj, no walki w tym pierwszym serialowym Daredevil od Netflixa też nie było tak, że każda walka była na jednym ujęciu. One też miały
tak,
cięcia.
Tak, ale było to lepiej pocięte, mimo wszystko. Podobnie ma, tutaj jest problem z dialogami taki, że dialogi są chaotycznie pocięte. Nie masz jakiegoś takiego... Jak ja na to patrzę, to nie widzę przynajmniej takiego sensu w tym cięciu, które one robią. Tylko jest za każdym razem. Jedna osoba się odzywa, to jest cięcie na nią, cięcie na jedną, cięcie na drugą. Bez względu na to, gdzie reakcja ma być emocjonalna, to nikt o tym nie myśli, tylko po prostu cięcie, 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 cięcie.
Słuchaj, nie wiem jak do tego podejść, bo wiesz, Netflix na pewno miał jakiś sposób robienia tych seriali, Disney ma jakiś tam swój sposób robienia. Zobaczymy, jak to będzie prezentowało się w kolejnych odcinkach.
No, na razie to mówię, co widzę i co
no,
mi
ja
nie gra.
Wiem.
Kolejna sprawa, że no niestety serial wygląda gorzej pod względem, moim zdaniem, wizualnym, zdjęciowym.
Nie zgodzę się, bardzo była ładna zabawa światłem, jak już...
Nie,
wiesz,
ta zabawa światłem, która polega na tym, że ci flary słoneczne pokazują się co 5 sekund na... ekranie i
nie,
zasłaniają po ekranu,
bardziej,
jest brzydka jak jasna cholera.
Bardziej mi chodzi, tam była scena, jak Matt stał na dole, Fisk stał na górze i na Matta świeciło ładne czerwone światło, a na Fiska
cool.
Taki inny, białe bodajże.
Cool, próbują, to jest tak jak wiesz, to, tak jak mówię, to jest... Diabeł tkwi w szczegółach ogólnie, jeżeli chodzi o ten serial i też oni nie rozumieją tych szczegółów, które działały w poprzednim. Tutaj jest po prostu masa takich artystycznych zabiegów, które nie działają moim zdaniem, które wyglądają gorzej niż w poprzednim serialu. Co ciekawe, mówię, ten serial na razie nie jest jakiś słaby bardzo, jeżeli chodzi o fabułę, tylko ma problemy z prezentacją, z wyglądem, z tym, jak porównasz go do poprzedniego serialu, że on wypada gorzej pod każdym względem.
Ta fabuła w ogóle jest ciekawym miksem, bo oni wzięli scenariusz dwóch różnych historii, bo oni wzięli to Born Again i to zmienili, tak srogo zresztą, i wzięli sobie...
Zresztą nie. Born Again było w poprzednim sezonie zrobione.
To znaczy i tak, i nie. No, także oni tutaj biorą trochę z tego Born Again, ale bardziej biorą z nowszego komiksu, z nowszej serii, z Devil's Reign biorą. To jest Devil's Reign, to była ta historia, gdzie Fisk został burmistrzem Nowego Jorku i zabronił w ogóle bohaterów z maskami. I tam ogólnie była mordoklepa, bo bohaterowie się wściekli i tam tłukli się z Fiskiem, wszyscy tam był Spider-Man, Daredevil tam był, Luke Cage, Iron Fist, tam był Kapitan Ameryka, także to była cała taka spora grupa, która tłukła się. To był taki srogi komiks ogólnie rzecz biorąc.
Tak.
Przed paru lat.
Ja wiem, wiesz, kwestia jest taka, ja widzę tutaj jakby potencjał, jeżeli chodzi o fabułę, ale wykonanie mam wrażenie, że nie jest wystarczająco dobre. Jak na razie.
No zobaczymy, na razie były dwa odcinki, nawet nie za bardzo
tak,
tego
nie
było jakoś wiele, bo nie było.
Wiesz, ale
naprawdę.
To też jest serial, który nie będzie miał tak dużo odcinków jak poprzednie, co nie?
No jak to? Ten ma mieć 8. Ten, ile?
Poprzednie miały po 13.
A nie po 9, jesteś pewien?
Nie, po 13 okay. Miały, ja to wszystko obejrzałem.
No
one miały za każdym
13.
razem po 13 okay, odcinków.
Okay.
Wiesz, i czuć, że oni jakby się śpieszą tutaj, bo pewne rzeczy są naprawdę, nie mają oddechu i są po prostu szybko zrobione.
Wiesz, tam jeszcze będzie Punisher, tam coś jeszcze będzie.
Wiem, martwi mnie właśnie, że będzie za dużo, za szybko, bo jednak patrząc na ten serial Netflix, on był dość wolny. One w ogóle są zazwyczaj wolne w porównaniu do tego, co robi Marvel.
Ostatnio Brad Winterbaum, czyli koleś, który zajmuje się w Marvelu streamingiem i telewizją, potwierdził, że te seriale będą miały mniej odcinków, ale będą miały więcej sezonów. Także Born Again już ma chyba zapowiedź. Już
na
kręcą,
drugi sezon,
już,
tak.
Nie, już kręcą drugi, a zapowiedź to już chyba jest nawet na trzeci, jeśli się nie mylę, musiałbym sprawdzić.
Tak, wiesz, jeszcze że odnośnie tych nowych postaci, to...
A, jeszcze jest White Tiger teraz, zapomniałem.
Tak. Odnośnie tych nowych postaci, to trochę bezużyteczne są w rzeczywistości i Tak patrzę, no okej, okay, dobra. Nie dodają mi na razie nic ciekawego. A jeszcze ta aktorka, która gra tą jego wspólniczkę, tą jego protegowaną teraz, to ma po prostu taką twarz, jakby za dużo botoksu jej wstrzyknęli i po prostu została z paraliżem skóry.
A to nie jest tak, że oni są na równych zasadach w tej swojej nowej kancelarii? Bo to są dwa nazwiska.
Tak, ale ja nie wiem właśnie, czy to ona jest jego wspólniczką?
Wydaje mi się, że ona jest wspólniczką, bo to oni nawet tam w rozmowie, ona jemu każe się spotkać z kimś tam i on idzie, także wydaje mi się, że oni są na równych zasadach raczej.
Tak, nawet ta scena mnie śmieszyła w ogóle, bo ona tam zgada z tą babką, z tą żoną tego White Tigera, a ten po prostu wchodzi tak i jej tam plądruje to mieszkanie, powiedziałbym. Więc i to jest takie, no równie dobrze mógłbyś posadzić Mata tam w kuchni i on by swoim słuchem po prostu znalazł ten strój, co nie? Zamiast znajdywać go przez, tak w sumie tak...
No z tym, to byłoby głupie. To znaczy wszyscy wiedzą, że albo dobra, może ci czytają komiksy, to przynajmniej ci wiedzą, że Daredevil tak naprawdę no nie jest do końca ślepy, on widzi po prostu tak jakby wszystko było w ogniu na tej zasadzie, ale fakt jest taki, że no ma te resztę tych swoich tych zmysłów wyczulone, ale gdyby znalazł, nie wiem, słuchem ten strój, to byłby tak głupie, że a w to bym nie uwierzył akurat.
Ale wiesz, jakby to, że wchodzi sobie detektyw i w sumie tak o przerzuca sobie rzeczy i nikt go nawet nie zatrzyma, co nie? No to już trochę, to nie jest willa, gdzie możesz poprosić o toaletę i pójść na drugie piętro do drugiego pokoju, tylko to było mieszkanie małe, no.
No tak, no trochę tak.
Nie oszukujmy się. I to było takie, kurde, chcieliście stary patent, który tutaj nie działa, zrobić jeszcze, wiesz, wyszło na to, że detektyw tak detektywuje, że w sumie jakby z żadnego śledztwa w rzeczywistości nie musiał przeprowadzać, tylko było takie o, strój, o kurde, znaczy, niemożliwe.
Myślę, że można było się domyślić od samego początku, kim jest ten koleś, to raczej było tylko na zasadzie potwierdzenia.
Albo inaczej kompletnie to zrobić, bo to sceny, jakby są sceny, które są takie, że ja siedzę i kto to pisał, co nie?
Jestem ciekaw bardziej, czy oni doprowadzą do tego, że ten koleś faktycznie zginie i powiedzmy tę pałeczkę przejmie jego córka, bo bym powiedział, że wersja żeńska jest bardziej znana od męskiej.
No,
ale
jeżeli
zobaczymy.
Chodzi jeszcze właśnie o córki, to już tam tego, córka tego dziennikarza z pierwszego sezonu jest...
wnuczka, z tego co wiem. Pamiętam.
Wnuczka, okej. Okay. Nie, przepraszam. To jest... nie wnuczka, tylko to jest jego brata.
No to siostrzenica w takim wypadku.
Siostrzenica, tak. Jego brata, tam przecież siostry, córka, co nie? I tak. I ona tam, i to w ogóle te fragmenty, które ona tam są niby przez nią kręcone, to są też takie beznadziejne, bo dlaczego to jest 4:3 nagle, gdzie nawet kiedy poprzedni serial się dział, to już jakby telewizory kineskopowe
były
dawno.
Ale to może ma być taki retro styl po prostu. Może ona tak kręci.
Ale to
no.
Nie, ale znowu nie pasuje i w rzeczywistości jest...
Kwadrat. Ja nie będę bronił zabiegów artystycznych, bo może ich nie rozumiem, ale jakoś nie przeszkadzało mi to specjalnie, rzecz biorąc.
Dla mnie ogólnie to były nudne rzeczy, które można by było wyciąć i byś nic nie stracił, co nie? Ogólnie muszę powiedzieć, że na razie to jest takie średnie bardzo. To jakby...
Ja się nie zgodzę. Nie będę wychwalał, ale uważam, że jest na tyle okej, okay, że jestem zainteresowany.
Nie, dla mnie to jest takie mocno średnie, jakby to tylko działa tylko i dlatego, że masz tych dwóch aktorów, którzy są naprawdę dobrzy i jakby powodują, że okej, okay, ja to dla nich obejrzę, ale jakby ich tam nie było, to by po prostu było już za oknem, co nie w tej chwili.
Takie
średnie. No.
Nie będę jojczał, dla mnie jest bardzo dobrze. Nie jest idealnie, bo mam mankamenty jak najbardziej, ale uważam, że jest bardzo dobrze. I na pewno jest lepiej niż miejscami drugi sezon Daredevila z Netflixa. Nie ma co kłamać i nie ma też co czepiać się pewnie czy na siłę.
Ja bym powiedział, że drugi sezon i tak był lepszy od tego.
Nie przesadzaj.
No ogólnie jakby średnio. Nie powiedziałbym, że się zawiodłem bardzo, bo się spodziewałem. Raczej właśnie tak było... Może będzie dobrze, ale tak, wiesz, po tych pierwszych 15 minutach było takie, okej, dobra, będzie tak. No dobra. Zobaczymy. Na razie jestem tak średnio na jeża do tego nastawiony.
A ja jestem bardzo pozytywnie.
Więc na tym skończymy i przejdziemy dalej, gdzie w sali kinowej jest też masa newsów i między innymi pojawił się zwiastun trzeciego sezonu One Punch Mana, który ma nam dać tutaj, wiesz, nadzieję, że ta animacja będzie cool i że w rzeczywistości sobie, wiesz, z tym jakby poradzą ci twórcy i nie będzie to taki zawód jak ten sezon drugi.
Nic mi nie mów, sezon drugi był ultra zawodem, ale z tego co widzę po tym trailerze, to tutaj nam się zapowiada, że wracamy do tego, że Saitama będzie głównym bohaterem, a nie Garu. Także no liczę na to, bo naprawdę brakuje
mi tej postaci. Ja wiem jak jest w komiksie i tam Saitama jest praktycznie non-stop drugoplanową postacią od tego momentu.
Nie wiem, powiem ci, że ja dam szansę, bo bardzo chcę, żeby to wyszło. Nie chcę tego dropnąć, a tutaj mi teasują Saitamę, teasują mi Genosa, czy Genosa i parę innych postaci, także zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeśli to się okaże, że Saitama jest jakiś, nie wiem, dziesiątoplanowy tutaj, to wtedy robię drop. Na razie jestem zainteresowany, nie tuptam, bo wiem jak tuptałem przy sezonie drugim, a jaki miałem zawód podczas oglądania, także po prostu jestem zainteresowany i zobaczymy jak to się rozwinie.
Powiem tak, ja jestem na bieżąco z komiksem i tam jest naprawdę dużo, dużo mniej Saitamy. Pojawia się Saitama, bo Saitama jest taki, że on rozwiązuje ci problem w 5 minut, co nie?
No ja wiem, on tam wali puncha i wszyscy umierają, wiem.
Tak, i wiesz, jakby to jest problem komiksu, który bazuje na tym jednym gagu, więc musisz mieć masę innych postaci, które będą robiły coś za niego, albo będą dla niego takim, wiesz, kiedy on jest tym komediowym elementem, one będą dla niego tą poważną, wiesz, odskocznią. Jeżeli, ja wiem, co tutaj będzie w tym sezonie, bo wiesz, bo ja już to przerobiłem komiksowo i tam będzie w ogóle, wiesz, masa rzeczy związanych z potworami i ich bazą, co nie? No. I tam w sumie, wiesz, no w komiksie było tak, że po prostu Saitama łaził po bazie i miał różne gagi. I tyle w sumie było Saitamy, a całą resztę inwazji prowadziły różne postaci. Jedynie na końcu była gigantyczna walka Saitamy z tej antagonistą głównym i to może będzie super, co nie? Bo ja podejrzewam, że na tym się ten komiks skończy albo gdzieś w połowie, wiesz, jakby tego arku z potworami. Zobaczymy.
Zobaczymy. Ja w ogóle to powiem ci, że jestem trochę zdziwiony, bo oni zapowiedzieli ten trzeci sezon 7 miesięcy przed premierą, bo to dopiero w październiku tak wchodzi. Także ja nie wiem, czy nie planują jakąś taką sporą kampanię marketingową, czy to naprawdę będzie może jakaś zmiana w kwestii materiału źródłowego. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
Raczej nie będzie zmiany. Wiesz co, ja tylko się... Mnie tylko interesuje jedno, na ile dobra będzie animacja, bo to jest seria, która żyje tym, że ma po prostu, że miała w pierwszym sezonie niesamowitą animację. I że te gagi
to
właśnie
prawda,
były...
To prawda.
Wiesz, jakby... To wszystko działało dlatego, możesz nie mieć w 100% Saitamy, co nie? Ale jeżeli animacja tego wszystkiego będzie interesująca i on tam gdzieś się będzie pojawiał właśnie jako ten taki ultra silny, który powoduje, że każdy wygląda śmiesznie, co nie? No to wtedy ten gag działa, jeżeli jest ta dobra animacja. Jeżeli tej animacji nie ma i to jest po prostu wszystko takie standardowe, no to wtedy ten gag jakby nie istnieje, bo jakby to się staje takie nudne troszeczkę, co nie?
Moim problemem z One Punch Manem jest to, że ta seria dalej nie przeskoczyła poziomu animacji, czy w ogóle nawet poziomu walki. W sensie nigdy nie będzie lepiej, albo do tej pory nie było lepiej niż walka między Genosem i Saitamą, kiedy wiesz, ten się odpala 300% wszystkiego już, a Saitama go po prostu one-hituje w każdej sytuacji. Wspaniałe to jest. No przecież animacja to jest w ogóle... To jest cudowność, to jest pik animacyjny.
Tak. Wiesz, ta animacja, gdzie on jest jedną wielką pięścią po prostu,
tak,
co nie?
Tak, na przykład.
Nie? Ten, wiesz, albo wiesz, ten, zresztą co było nawet w komiksie zrobione, gdzie tam autor, wiesz, ten drugi jakby, wiesz, rysownik, który jakby adaptuje tą wersję internetową do wersji takiej bardziej drukowanej, gdzie zrobił praktycznie sam animację całą poklatkowo tego, jak to, tego samego, co się działo, wiesz, tam w anime w rzeczywistości później. Więc jego jakby rysunki były tak jakby poklatkowo też, jakby wiesz, robić te rzeczy, które miały się pojawić tam w sekwencji. No więc zobaczymy, ja na to czekam mimo wszystko. Ja pewnie nawet jak to będzie takie słabawe, to obejrzę, bo ogólnie, wiesz, ja lubię komiks i zapewne, wiesz, jakby chcę zobaczyć, jak to jest zrobione w animacji. No.
Znaczy, no też obejrzę, ale to też nie ma co mówić, że to jest jakaś, nie wiem, ultra dobra manga, bo to po prostu jest super bohaterszczyzna.
To, ale to jest, wiesz, to jest raczej bardziej pastisz na superbohaterskiznę.
No właśnie.
Tam, wiesz, nawet ten, tam się tam pojawia Godpik teraz nawet w tym trailerze, czyli ten gość, co wszystko zżera, co nie?
No tak, tak.
I ci wszyscy bohaterowie w ogóle bardzo często mają jakieś różne obrzydliwe, dziwne umiejętności, które nie są w rzeczywistości bardzo takie, wiesz, standardowe na superbohaterszczyznę. Wiesz, no tam Tank Top Master praktycznie miał wszystkie kości połamane i się regeneruje, bo ma, bo jego ten, koszulka żonobijka jest niezniszczalna, co nie?
Jep.
No, więc tak, niezniszczalne żonobijki to jest zdecydowanie moc w One Punch Manie. No nic, zobaczymy. Szybko wychodzi, ja się cieszę, że w ogóle jest, bo czekaliśmy na to bardzo, bardzo długo. No. No to jak nie masz nic do powiedzenia dalej, no to kolejny
myślę,
trailer.
Myślę, że chyba nic więcej. Raczej,
tak, nie kolejny trailer, tylko w sumie informacja. Dajesz, bo to takie twoje trochę, bo ja tutaj nie bardzo.
Dobra, to ostatnio Crunchyroll potwierdził, bo to na ich stronie newsowej się pojawiło, że Demon Slayer, ten film kinowy Demon Slayer Infinity Castle, czyli ta kontynuacja po serii anime, którą dostaliśmy, owszem, faktycznie wychodzi w lipcu w kinach, ale w Japonii, bo to wychodzi 18 lipca w Japonii, a cała reszta świata sobie poczeka, bo tak, Azja...
Nie poczeka.
Znaczy już tłumaczę. Azja, czyli no, większość tych krajów azjatyckich typu Malezja, Kambodża, Indonezja, tutaj sierpień 14-15, a z kolei Europa i Stany Zjednoczone wrzesień 11 i wrzesień 12, więc dwa miesiące obsuwy, a przepraszam, jeszcze wrzesień 25. No ostatni na liście są, teraz uwaga, Austria, Niemcy i Szwajcaria.
Nine.
No trochę tak. Dobrze. I teraz mimo wszystko trochę zawód z mojej strony, bo wiesz, miałem, jeszcze ostatnio mówiłem, że fajnie, że w okresie wakacyjnym, że będzie czas pójść i tak dalej, bo wiesz, bo dzieci mają wolne, młodzież ma wolne i tak dalej. Czy w ogóle jest łatwiej po prostu jakieś urlopy, bo ludzie wyjeżdżają, czy po prostu chcą gdzieś tam sobie wyjść. A tutaj się okazuje, że nope, ziom, czekamy do września, bo Europa to w ogóle... jest jakiś ze ścianek świata, więc poczekajcie sobie dłużej. I trochę to skrzywdzące po prostu i boli.
Znowu, mówisz, że poczeka. Ja myślę, że no, raczej nie poczeka. Będzie
znaczy, ja nie mogę tego powiedzieć na antenie, że tak powiem, nie? Nie mogę.
No, ja powiem tyle. Ludzie jakby spojrzą, że mają jeszcze dwa miesiące.
Czapka z piszczelami.
Tak, czapka zostanie wyciągnięta. Odkurzona, będzie czapeczka na głowę i będzie arrr, i tak
nie,
ludzie poczekają,
ci, że
coś czuję.
Strasznie mnie coś takiego denerwuje w dobie streamingu, czy w ogóle w dobie tego, że możesz odpalić film tam w przeciągu dnia czy tygodnia, bo ja rozumiem, że są różnice dystrybucyjne, ale powiedzmy, że tydzień jest jeszcze znośny, nie? Bo to jesteś w stanie wysiedzieć. Ale kurde, że w dobie takich rzeczy robisz, nie wiem, dwa i pół miesiąca obsuwy ludziom z tego świata, to powiedz mi, to jak ktoś ma się nie zdenerwować i nie wyciągnąć takiej czapki na przykład?
No, bardzo ciężko, wiesz, to jest takie, wiesz, bardzo człowieka po prostu tutaj, wiesz, kuszenie masz po prostu ze strony internetu, jak tego nie zrobić?
To trochę
wiesz,
jak Sinosfera taki... to było ostatnio, nie?
Ta, dosłownie, jakby to też było takie, no w sumie już mógłbym to obejrzeć, bo już dawno jest w sieci, ale wolałbym pójść do kina albo zobaczyć to na oryginalnie na wodzie, co nie po prostu jakimś czy coś. Gdzie, wiesz, to pół roku czekania to trochę długo.
No właśnie, nie? Bo rzadko się to zdarza, ale co roku są takie perełki. Zazwyczaj to są jakieś takie albo niskobudżetowe, albo po prostu jakieś tam mniej znane filmy, które aspirują do Oscara czy czegoś tam innego. I to się okazuje, że to jest na streamingu, a tak naprawdę w kinie w danym kraju to jeszcze nie było i to dopiero wchodzi. I to jest zwykle jakiś absurd dla mnie.
To jest w ogóle głupie moim zdaniem, bo ja właśnie bardzo często na takie jakieś na przykład, wiesz, to sorry, ale większość tych filmów, które wychodzi jakichś takich typowo akcyjnych, to są, albo jakichś horrorów, to są jakieś takie, no sorry, niskiej jakości rzeczy, bardzo często. I kiedy masz faktycznie oscarowe rzeczy, zresztą nie wpisaliśmy oscarów, ale to może zostawmy to.
No, tak jakby przeglądałem i nic się ciekawego nie działo, więc nie ma o czym gadać.
No tak, jakby nie było żadnej dramy, więc zostawmy to, ale... Jeżeli chodzi, wiesz, właśnie o takie filmy, które chciałbym obejrzeć, to często właśnie jest tak, o kurde, ciekawe, kiedy to u nas jest w kinie. Patrzę i tak, nie ma wcale. Albo będzie za pół roku.
No właśnie, i teraz na przykład weź mi wytłumacz, Jak jeszcze w wakacje gadaliśmy i mówiłem, że byliśmy w Heliosie na filmie Blue Lock i on wyszedł dosłownie wtedy, kiedy była premiera światowa. To teraz powiedz mi, jak to jest, że Demon Slayer tak nie może mieć?
Pojęcia nie mam.
Nie rozumiem. Nie wiem, od czego to zależy w ogóle.
Wiesz co, to są umowy z dystrybutorami. Zależy jeszcze, kto to, wiesz, jakby oryginalnie dystrybuuje. Bo jak są faktycznie jakieś... Na przykład, jeżeli to jest Sony, czy... Bo nie wiem, kto tutaj jest, wiesz, jakby... Są firmy, które autentycznie robią to specjalnie, na takiej zasadzie, bo Japonia jest lepsza, musi mieć wcześniej. Co jest taki
wiem,
nacjonalizm ostro bijący jest.
No bo wiesz, Crunchyroll to jest Sony, ale oprócz tego jest jeszcze UFO Table, jest Crunchyroll jako sama firma, sama sobie po prostu, nie? Także nie wiem, nie mam pojęcia, od czego to zależy.
Pamiętaj, że czasami to zależało od widzimisię twórcy, od jakiegoś kontraktu z kimś tam, bo tego typu rzeczy było, że autentycznie twórca był, ja nie chcę, żeby to było w Europie, albo to ma być tylko w Japonii. Przecież było parę takich rzeczy, a później było z kolei płaczkanie typu, no ja nie chcę, żeby było w Europie, nie chcę, żeby to tam ludzie oglądali, ale będę płaczkał, że ludzie ściągają na torrentach, co nie?
Straszne, straszne w ogóle, naprawdę.
Straszne, straszne, no. No dobrze, no to przejdźmy dalej, bo tego nie zmienimy. Jakby Azja first, jakby wiesz, to jest jakby ruch taki w Japonii standardowy. Więc przejdźmy dalej. Black Torch. Widziałem ten trailer, no jest okej. Jakby nie jest to coś, co akurat mnie bardzo, wiesz, jakby tak
znaczy,
poruszyło.
Już animacja no. Wygląda top, na maksa.
No ale wiesz, no czasami do tych... Wiesz, co jest śmieszne? Czasami te trailery mają super animację i to jest tylko ta animacja do trailera, niestety.
Znaczy, no zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie nie ma daty premiery, to ja tylko szybciutko tutaj zrobię takie podsumowanie, żebym też nie ciągnął długo. Wyszedł wczoraj trailer takiego anime, które się nazywa właśnie Black Torch. Jak ktoś chce, to sobie poczyta mangę. Ale w ogólnym skrócie, tak początek, to polega na tym, że mamy sobie anime, czy w ogóle serię o ninjach, albo jak ktoś woli o shinobi, tak? Mamy tutaj głównego bohatera, który ma zdolność klanową taką, że rozmawia ze zwierzątkami i pewnego dnia ratuje kota, tylko okazuje się, że ten kot to jest w ogóle jakiś demon wcielony i tak dalej. I tam dochodzi, nie będę mówił jak, ani w jaki sposób, ani dlaczego, tam dochodzi do tego, że ten główny bohater dostaje porządny łomot i bęcki. I teraz jeśli ten kot, oczywiście wiesz, ten kot jest turbosilny, nie uratuje mu życia, czytaj, wchodząc w niego jako gospodarz i oddając mu część mocy, to go nie uratuje. To jest normalnie, wiesz, trochę jak kalka z Naruto po prostu, nie?
Nie, to jest kalka z tego, z Chainsaw Mana.
Też. Może tak powiedzieć, że to jest takie trochę Naruto x Chainsaw Man, bo to jest bardziej na speedzie, że tak powiem. A no, tak jak powiedziałem, sama animacja wygląda bardzo ładnie. Na razie bez daty premiery. Jak się dowiemy kiedy, to wtedy podamy na łamach podcastu. Jestem tak zainteresowany, aczkolwiek no, sama fabuła nie brzmi jakoś innowacyjnie, że tak powiem.
No brzmi po prostu jak, popularne jest Chainsaw Man. Nasz magazyn potrzebuje czegoś podobnego, zróbmy to.
No,
bo tak to często, to jest najśmieszniejsze, że to jest bardzo częsta rzecz, w bardzo częsty sposób na tworzenie nowego mangi, nowej anime w Japonii, kiedy chodzi o te...
Czy nabierzesz komuś koncept,
który
zmieniasz po prostu.
Tak, dokładnie. Daj mi ściągnąć, co nie? Tylko zmień trochę.
Bo to
no dobrze, no dobrze.
W zasadzie, żeby się facetka nie skapnęła, nie?
Nie skapnęła, tak. Jak jesteś młody, to nie zwracasz na to uwagę, szczególnie, że potrzebujesz, że myślisz sobie tak, kurde, obejrzałbym coś podobnego, co nie? I tak patrzysz, to jest nawet podobne. Bo wychodziło nawet zaraz po i było bardzo podobne, bo było dosłownie ściągnięte. No dobrze. Dalej Moonrise, anime od Netflixa, czyli Netflix kupił coś tam. A kupił anime od twórczyni tego, Full Metal Alchemist,
tak. Full Metal Alchemist i to też będzie robione przez studia Vid, czyli ludzi, którzy zrobili Attack on Titan chociażby, albo Vinland Saga do jakiegoś stopnia, jeśli się nie mylę.
No.
Bo tam chyba Mappa też robiła tę Vinland Saga, więc to chyba było jakoś podwójnie to szło. Nieważne. W każdym razie to już 10 kwietnia na Netflixie i to takie sci-fi bardzo mocno, bo tutaj będziemy mieli konflikt między Ziemią a Księżycem, bo na Księżycu bieda, na Ziemi jest za to fajnie, miło, no to jak to tak? No nie jest równo, więc trzeba się napieprzać.
Tak, dokładnie. Wiesz, jeżeli chodzi o Netflixa i Studio Vid, to pamiętaj, że oni ostatnio mieli parę kontraktów z nimi.
Znaczy, no i dla nich w ogóle robią remake One Piece'a. No właśnie.
Tak, właśnie. Więc parę rzeczy tam się już dzieje. Więc oni tam regularnie. Ja czekam cały czas na ten drugi sezon w końcu, bo to nie wiem, czy drugi, trzeci. Drugi sezon, Dorohedoro.
Aha, okej. Okay.
Więc to też ma być w tym roku. Ja czekam jak głupi. Dobrze, dalej był zwiastun The Last of Us sezonu drugiego.
Tak,
i wygląda jak The Last
dosłownie.
Of Us. Tak, i wygląda jak The Last of Us sezon drugi w sumie i tyle. I w sumie tyle, że... O, jedna rzecz. Ta babka, której wszyscy nie lubią, jest mniej napompowana niż była w grze.
No, to znaczy, jeśli mowa o... Nie wiem, czy mam podawać imię, czy nie, dla dobra ludzi, którzy nie grali w part 2.
No, ale chyba wszyscy wiedzą.
Dobra, no to Abby nie jest tak napompowana, jak była w tak. grze. To jest to. I druga sprawa... Dobra, to jeszcze dwie sprawy. Zwiastun wygląda dobrze, bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Może jak gdzieś tam mam dalej trochę problem z... Dobra, może inaczej, nie problem.
Eli wygląda słabo.
To znaczy imersyjnie mam problem z Eli, bo no. Eli nie wygląda jak dorosła Eli, bo między partym pierwszym a drugim jest przeskok 5-letni bodajże, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
5 albo 7, coś koło tego, bo Eli tam ma 19 lat, prawie 20. To tutaj nie widzisz tego przeskoku, pomimo tego, że faktycznie upłynęły 2 lata między premierą sezonu pierwszego, a zaraz drugiego. To nie widać tego upływu czasu. W sensie ja nie mam z tym problemu, bo wiadomo, czas leci tak jak leci, ale imersyjnie to trochę mi nie działa, bo nie wygląda
jakby ten czas upływał.
No nie wygląda jak 20-latka, powiem tak. O, nie wygląda jak 20-latka. No. Ale okej, nie czepią się, cała reszta wygląda tak jak w grze. Tylko martwi mnie jedna rzecz, bo ostatnio twórcy serialu potwierdzili, że będą znaczne zmiany w fabule względem materiału źródłowego. Teraz nie spoileruję, ale to powiem tak bardzo naokoło. Kij golfowy może nie mieć tak ważnej roli w tym sezonie.
Okej. Okay.
Albo może się spotkać z inną postacią po prostu.
No, dla mnie będzie śmieszne, jeżeli Pedro Pascal jest po prostu siłę gwiazdy, co oznacza plot armor, co oznacza, że pojawi się w sezonie trzecim, zamiast skończyć na drugim.
To znaczy, jeśli tak będzie, to będę to traktował jako alternatywną historię, bo do tego za chwilę też dojdziemy, bo za chwilę ten temat też będę poruszał dalej, ale wydaje mi się, że skoro ktoś coś napisał, nieważne, czy to jest w formie scenariusza do gry, czy w formie książki, to wydaje mi się, że dobrze by było to uszanować, a nie zmieniać to dlatego, że tak potrzeba, albo że tak byłoby dobrze. I dziwi mnie takie decyzje bardzo. Nie rozumiem tego. I na razie nie chcę oceniać, bo nie widziałem. Zobaczymy, jak ten drugi sezon pójdzie. Nie chcę już być negatywnie nastawiony, bo pierwszy sezon był super. I teraz tak, zastanawiam mnie faktycznie, jak ten wątek zostanie pociągnięty. Czy on będzie? Czy będzie po prostu zmieniony, czy może zmniejszony, że wiesz, będzie łomot, ale tak jakby, no i tyle po prostu, wiesz o co chodzi, tak?
Wiem. Wiesz, ja tutaj się zastanawiam, czy to nie jest kwestia właśnie tego, że HBO, czyli Warner, patrzy bardzo na pieniążki w tej chwili.
Znaczy ja rozumiem, wiem o co chodzi,
i wiesz, teraz kalkulacja taka, no jak my go nie będziemy mieli w kolejnym sezonie, a my chcemy tego zrobić więcej, to czy ludzie przyjdą oglądać, czy może powiedzą, a to ja już tego nie oglądam. To jest tego typu rzeczy, dosłownie.
To znaczy,
w tej chwili.
Biorę pod uwagę, że gdyby zrobiono ten wątek oryginalny, to masa ludzi by się odbijała i powiedziała, że ja to pieprzę, ja już tego więcej nie oglądam, bo ja to rozumiem, bo to samo było w przypadku gry. Że ludzie dochodzili do tego etapu i było takie, co tu się w ogóle dzieje? I wiesz, ludzie wyciągali płytę i płyta wylatywała albo za okno, albo gdzieś tam indziej. Bo były takie przypadki i pamiętam, jakie było zesranie w internecie ogólnie rzecz biorąc. Więc tak, ja to biorę pod uwagę, że może być tak, mogłoby być też tak serialem. Dlatego zastanawiam się, jak ten wątek zostanie pociągnięty, bo twórcy od samego początku wiedzieli, z czym się będą musieli mierzyć, więc zastanawiam się, jak sobie z tym poradzą, czy po prostu to obejdą tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, jak najmniejszym kosztem, że tak powiem.
No, zobaczymy, tutaj jest ciężko powiedzieć. No, za to niezadowoleni są zdecydowanie na razie fani z castingu w Harrym Potterze, bo już było, serialowym już było takie, o nie, potwierdza się jednak, czyli Severus Snape.
No tak, Severus Snape nie będzie bladym, długowłosym, tłustowłosym chłopaczkiem z prowincji gdzieś tam angielskiej, tylko będzie ciemnoskórym facetem.
Będzie cool papa Esindu.
To ja mam teraz pytanie.
Wyobrażam, że będzie bardzo cool po prostu.
No właśnie, to ja teraz zadaję pytanie, bo Kreacja Severusa Snape'a w książkach, bo książki czytałem mimo wszystko, nie wiem, czytałeś Pottera kiedyś?
Nie, jakby zacząłem, ale nigdy do mnie nie przemawiał to ja i to wytłumaczę. Było takie, dobra, dziękuję.
To ja ci wytłumaczę. No. Kreacja Severusa Snape'a polega na tym, że to był dzieciak, który za czasów szkolnych był tyrany. Przede wszystkim był tyrany i gnojony przez ojca Harry'ego i przez jego kumpli. I spora część jego charakteru opiera się na tym, że był gnojony po prostu. I dlatego on teraz sobie odbije na uczniach. No bo wiesz, nie podskoczy mu nikt, skoro jest nauczycielem, tak? To może.
No.
A też w książce były te sceny opisane, w filmach sceny były pokazane. Nie były długie, ale były. No teraz ja mam pytanie. W związku z tym, że najprawdopodobniej, bo nie chcę mówić, że w 100%, ale tam są te rozmowy castingowe są już na etapach końcowych, więc raczej bardziej pewne niż mniej. Więc teraz w związku z tym, załóżmy, że Severus Snape faktycznie będzie czarny, tam ciemnoskóry, afroamerykański, jakkolwiek.
Jak chce się to nazwać, tak nazwijcie, tak. No.
To czy na przykład teraz będzie pokazana scena, jak James Potter i jego kumple gnoją ciemnoskórego, albo jak ciemnoskóry gnoi innych uczniów, bo może na przykład, bo ciekawi mnie to. Jak to widzi poprawność polityczna i jak to widzi, wiesz, jak się na to patrzy z perspektywy mniejszościowej? Bo to mnie ciekawi.
Nie mam pojęcia, wiem jedno, jak poprawność polityczna sobie ten problem przygruchała, to teraz musi go jakoś rozwiązać. Ja powiem tak, no ja nie jestem tutaj fanem, ja się nie wypowiem pod tym względem, chociaż dla mnie tego typu zmiany są trochę śmieszne. Tym bardziej, że no, są opisy w książkach, jak dana postać wygląda.
No
i
właśnie
jakby,
o tym mówię, nie?
Wiesz, ta bladość też jest taka jakby charakterystyczna i potrzebna, że on jest taki, wiesz, właśnie taki, powiedzmy to, niezdrowy, co
no
nie?
No tak,
wygląda
on wygląda
niezdrowo,
nie? Koleś ma takie dłuższe, tłuste, czarne włosy, jest blady, w ogóle wygląda jakby o siebie nie dbał, wiesz, nie chodzi ubrany na czarno. Mało tego, on się przecież kumplował z matką Harry'ego, potem ta została, on się z nim, zresztą kochał się w niej. Ona została mu odbita przez właśnie Jamesa Pottera, przez to oni się przestali, w sensie przez to oni się bardzo nie lubili. Ten James go, no tłukł go po prostu, tak? I tam znęcał się nad nim i tak dalej. Więc ten wygląd był podyktowany tym, jak on tam sobie żył w tamtych czasach. I jak on funkcjonuje w dzisiejszych czasach, jak on odbiera uczniów, jak inni go odbierają, tak? Czyli mają go za buca, za chama i tak dalej, i tak dalej. A tutaj masz kompletną zmianę kreacji tej postaci. Dlaczego?
Bo było za biało. No tyle powiem. Bo po prostu za mało było, wiesz, kolorów w tych rolach pierwszoplanowych i trzeba było coś zmienić. No to wylosowało akurat Snape'a, że jego
nie
zmienią.
Nie wiem, nie rozumiem. I teraz żeby nie było,
będzie,
że ktoś nie zrozumiał.
Uwaga, uwaga! Będzie czarnym charakterem.
No tak, trochę tak. Znaczy... trochę tak, bo nie do końca ci, co wiedzą, to wiedzą, ale nie o to chodzi. Nie rozumiem tego, dla mnie jest to dziwne, nie potrafię tego zrozumieć po prostu. Dla mnie takie decyzje są bardzo niezrozumiałe, mega niezrozumiałe po prostu. I teraz, żeby...
No nic, ale wiesz, żeby to była tylko jedna rzecz, jeszcze druga, która jest mniej kontrowersyjna już w tym wypadku, czyli Janek McTeer. Jako
Minerva McGonagall, tak.
McGonagall.
No, ale wygląda
tak.
Okej, no wzięli sobie ładną panią, która zagra po prostu starszą troszkę panią profesor i okej. Tylko teraz jeszcze mam jedna kwestia, żeby nikt nie zrozumiał mnie źle. Ja tu nie mam nic do aktora samego w sobie, bo gdyby mu dali postać do zagrania inną, nie wiem, bardziej odpowiadającą, nie wiem, pochodzeniu, czy nie wiem, może jakąś nową postać stworzoną specjalnie na potrzeby serialu, nie mam z tym problemu żadnego. Tak samo bym kwiczał, gdyby, nie wiem, w roli Snape'a dali Rudego, bo też uważam, że w ogóle nie miałoby to sensu.
To było śmieszne.
Nie wiem, tak samo bym płakał, gdyby dali blondyna. Tak samo bym płakał, gdyby w jego roli dali, nie wiem, zielonowłosego kogoś. Wszystko mi jedno. Po prostu niezrozumiałe dla mnie jest zmienianie kreacji postaci w momencie, kiedy masz ją opisaną dosłownie w książce.
Wyobraź sobie, że Weasleyowie nagle nie są Rudzi.
No właśnie, na przykład. Nie wiem, zróbmy Weasleyów... nie wiem, Azjatów na przykład.
No.
Samo bym
płakał.
To
było śmieszne. Wiesz, to było tym bardziej śmieszne i tym bardziej jakby, bo pamiętasz ten taki mem, w którym mówi się, no dla nas wszyscy wyglądacie tak samo, co nie?
No.
W przypadku Weasleyów. To po prostu samo się pisze, powiedziałbym. Ogólnie no jakby, no co możesz zrobić? Jakby wybierałem sobie tutaj jakby grup, bo to jest jakby dead on arrival, jeżeli chodzi o takie castingi, ja podejrzewam, że...
No trochę tak, myślę, że tak.
Tu będzie bojkot fanowski mocny i będzie oczywiście płaczkanie w internecie też mocne z tego powodu.
No, no właśnie, ja chciałem powiedzieć, że fandom Harry'ego Pottera jest jednym z cięższych fandomów do użerania się, że tak powiem.
No tak.
To jest to. I właśnie no to jest Dead on Arrival, bo to długo sobie raczej nie pożyje. A jeszcze sobie pozwolę powiedzieć, wow, nie mogę się doczekać, aż nie obejrzę tego.
No, jakby raczej, wiesz, jakby raczej ci fani, którzy są zachwyceni decyzją, tego mocniej nie obejrzą. Chyba, że będą, wiesz, po prostu po 10 razy odcinek oglądali po to, żeby tylko pokazać, jak bardzo popierają tą decyzję. No ale nic, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zresztą to nie jest jeszcze w 100% potwierdzone, tylko to jest takie, wiesz, już jesteśmy na ostatniej prostej.
Znaczy, tak, no nie to jest to z info z samego studia, ale tam jest info, wyciek, że rozmowy są już na końcówce, więc już tam jest minimum od przyklepania tego tak naprawdę.
Tak. No to tyle, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera. Przejdźmy dalej, gdzie równie zabawne jest to, jak wyglądały atomówki live action. Aktorskie atomówki, które no, miały wyciek trailera. Całe szczęście, że to skasowali, ale to wyglądało dosłownie, jakby ktoś wziął, spojrzał na to, jak wygląda po prostu fabuła w porno i jak się
porno
kręci
parodii, porno, no, pornograficzne,
tak? I postanowił zrobić to tak na poważnie, bez elementu jakby tutaj cielesnego, tylko tak, yep. Tylko i wyłącznie jakby patrząc na te parodie pod względem jakości aktorstwa i jakości fabuły po prostu. Bo
dobra,
to tak wygląda.
To ja tylko szybko przypomnę, że to informacja o takim projekcie pojawiła się bodajże gdzieś chyba przed pandemią albo w okresie tym pandemicznym około, bo to jeszcze CW robiło na etapie, jak kończyło im się to Arrowverse, jak już im się to waliło i paliło i już miało dobiegać końca, więc CW sobie stwierdziło, że coś nowego pora złapać, więc stwierdzili, że robią te aktorskie atomówki i tam była informacja, jak to ma je zagrać i one na tych obrazkach całkiem się okej prezentowały, a po czym wyszły dosłownie zdjęcia z planu i teraz wyszedł ten trailer i to wygląda absolutnie źle i to jest kompletne niezrozumienie charakteru postaci i mamy na przykład brawurkę, czyli tą zieloną, która była chłopczycą w kreskówce, tak? Która była taka rebel, się stawiała wszystkim, a tutaj mówi o prawach mniejszości ludzi różnych. I mamy bajkę, która była zawsze tą niewinną i taką dzieciakowatą, płaczliwą i tak dalej, która tutaj mówi dosłownie o pindolach, które ona lubi i mało tego ona pracuje na ulicy. Może nie jako wiadoma profesja, tylko pracuje na ulicy i tak dalej. Kto to pisał?
Ktoś, kto uważa, że bajka na bani, która żyga, bo się schlała na maksa, jest śmieszna. To jest, wiesz co, to jakbyś wziął Walaszka i kazał mu pisać na serio serial, co nie?
Ja dosłownie. Ja nie wiem, jak można było takiego samograja zaorać serio, to nie rozumiem.
Nie, to nie potrzebowało w ogóle moim zdaniem wersji aktorskiej. Powiedzmy tak, niektóre rzeczy lepiej jak są po prostu animowane i jak takie zostają, nie potrzebują adaptacji aktorskiej jakiejś, czy serialowej, czy innej. Bo najzwyczajniej w świecie to nie gra
jest
głupim pomysłem, no. I to jest zdecydowanie przykład jednego z głupich pomysłów, bo to patrzysz na to i nie wygląda w żaden sposób dobrze. Jakby to jest tyle śmieszne, że po prostu kolejna rzecz, którą gdzieś tam WB robiło, bo miało prawa do marki i myślało, że to świetnie będzie, po prostu świetny pomysł,
nie,
najlepszy
myślę,
pomysł.
Że aktorki już się od tego nigdy nie odetną, w sensie od tych ról, bo już wszyscy już to zobaczyli w tym wypadku chyba.
No wygląda to źle, najwyżej można robić dobrą minę do złej gry.
No.
No, dobra, wraca sprawa Neila Gaimana, który tam zaczyna odpierać jakby, wiesz, te wszystkie zarzuty i zaczyna tam kombinować, jak to zrobić, żeby
to znaczy
dobrze wyglądać.
Z jednej się po prostu wybronił, bo on bodajże wrzucił do sieci screeny SMS-ów, jeśli się nie mylę, między nim a jedną z tych kobiet, którego tam no do sądu podały. No,
ta główna, która miała artykuł tam cały i jakby,
tak,
która była tam jakby taka najbardziej, powiedzmy to, jakby
roszczeniowa.
Medialna.
No, czy roszczeniowa.
Medialna.
No. Więc z tych rozmów wynika, że wszystko było robione po uprzednim dogadaniu się i za przyzwoleniem, co kompletnie, w sensie dla sądu to po prostu jest jednoznaczne, że raczej nie ma o czym gadać w tym wypadku, ale niestety to nie oczyszcza autora z wszystkich zarzutów, bo on tam ma ich chyba jeszcze z 7, więc jeszcze trochę to będzie medialne i na ustach wszystkich, że tak powiem.
Ogólnie, wiesz, no jakby zobaczymy, my mówiliśmy, że no, trzeba jakby mieć trochę takiego podejścia, że to jest słowo przeciwko słowu właściwie. Tutaj jakby pojawiają się jakieś dowody, więc już trochę się to zmienia. Też jakby kwestia, jak moim zdaniem tutaj tych redaktorów, jakby różnego rodzaju dziennikarzy, którzy, powiedzmy tak, dziennikarstwo dzisiaj nie ma najlepszego, najlepszej opinii, nie ma najlepszej, jakby wiesz, nie jest najlepiej postrzegane przez ludzi.
No nie, ja myślę,
i oni sobie
że...
udowadniają co chwila, że jest słabo, jeżeli o to chodzi.
Tak, poza tym w tym wypadku dziennikarstwo, nieważne po jakiej stronie, czy lewej, czy prawej, to w przypadku takich spraw jest bardzo blisko siebie, że tak powiem, bo jedni nawołują, że w ogóle nie po Bożemu, a inni nawołują, że tylko za przyzwoleniem. Także nie zapoznając się w ogóle uprzednio z jakimkolwiek przebiegiem sytuacji i to wcale też nie pomaga, bo wiesz, to są widły i pochodnie, zanim jeszcze jakikolwiek wyrok zapada.
Kwestia jest właśnie taka, że jest jakby problem, duży problem z tym, że dziennikarze nie sprawdzają źródeł do końca i wiesz, no,
ktoś
bardzo
powiedział, że ktoś powiedział.
Tak, jednostronnie bardzo często oceniam. Wiesz, ja nie mówię, że tutaj w ogóle, wiesz, jakby jest kwestia taka, że my dopiero dowiemy się, co jakby, jaki to będzie miało wynik ostateczny.
O ile w ogóle się dowiemy, bo jak sąd zdecyduje, to sprawa w ogóle nie będzie medialna, będzie się działa za zamkniętymi drzwiami i tyle będziemy wiedzieć po prostu.
Pamiętaj też, że czasami to jest też na takiej zasadzie, dostaniesz pieniążki i bądź cicho. Więc, no, powiem tak, no, są rzeczy, które czasami są przesadzone, są rzeczy, które czasami są niedopowiedziane. I wiesz, no, powiem tak, że nam jest ciężko w rzeczywistości oceniać, nie powinniśmy w rzeczywistości się tutaj bardzo angażować. Kwestia jest też taka, że wiesz, tutaj i tak już jakby moim zdaniem troszeczkę ten wizerunek Gaimana został tak jakby zszargany, bo pewne rzeczy prywatne powychodziły, które też jakby nie są super, jakby wiesz, znaczy, jakby powodują, że
to,
no już
to po pierwsze,
nie da się pewnych rzeczy naprawić, co nie?
To po pierwsze, a po drugie już jest tyle zerwanych współprac, że koleś raczej jak miałby się wydawać na nowo z jakimikolwiek książkami czy komiksami, to wydawałby się raczej za własne pieniądze już, o ile w ogóle jakakolwiek współpraca by była możliwa.
Jakby wydawanie się za własne pieniądze to nie jest duży problem dzisiaj. Kwestia jest taka, że wiesz, on będzie bardzo ciężko mu naprawić pewne rzeczy, bo wiesz, nawet jeżeli wszystko by zamiótł w tej chwili, co nie? Udało się wszystko naprawić, wyjaśnić, okazałoby się, że no jakby bzdury były gadane i tak dalej, to jak teraz naprawiasz, co nie?
Poza tym i tak...
Jakby prasa bardzo często sprostowania zamiata pod dywan i nie robi tak, jak powinna być,
no bo,
i nie są ludzie czyszczeni.
No bo po co powiedzieć, że się pomyliliśmy, no po co? Mamy krzykliwy nagłówek, no, jest okej. Okay. A kolejna rzecz, jak dobrze poszukacie, to już w internecie są przecież nagrania z tego, jak ludzie dziwne zachowania robią pokroju, właśnie, nie wiem, wyciągają jego książki z półek, czy nie wiem, palą na górkach ułożonych właśnie w sensie książek, nie wiem, dla mnie to jest bardzo dziwne po prostu.
Ogólnie powiem tak, no nie wiemy na razie jeszcze, to się rozgrywa, dowiemy się, jak będą tam jakieś wyroki. Na razie to jest wszystko płynne bardzo i będzie, wiesz,
tak
jakby więcej informacji
to,
w trakcie.
To, co my wiemy, to no. To, co my wiemy, a to, jak faktycznie sytuacja wygląda wewnątrz, to wygląda to ludzie wewnątrz.
Tak, dokładnie. No dobrze, Amazon się do tego Bonda rzucił, jak wygłodniała hiena po prostu.
No słuchaj, jak świeże mięso, nie?
Tak, i wiesz, no w takiej zasadzie jest content, trzeba teraz wycisnąć, zrobić całe bondowe uniwersum w rzeczywistości. Bo zaraz, wiesz, będziesz miał jakieś filmy z Moneypenny.
To miał być serial o młodości M, miał być serial o Moneypenny, miały być te nowe filmy z Bondem, najprawdopodobniej z Henryczkiem, o czym już mówiliśmy, także tam już jest cały plan na wydojenie tego uniwersum. Do zżygania.
Tak, do zżygania, co jest głupie jakby, i to nawet, wiesz, tutaj ta sytuacja właśnie z panią Broccoli, gdzie ona powiedziała, że właśnie nie da tego typu rzeczy zrobić, to jej po prostu taką kwotę odwalili, że stwierdziła,
że jednak,
ja byłabym głupia, jakbym
no
nie przyjęła.
Właśnie jednak tak.
Wiesz, no, jakby z rodziną Broccoli to jest tak, że tak, oni niektóre rzeczy mądre blokowali, ale też masę głupich blokowali. I to jest jeden z tych przykładów, gdzie moim zdaniem robienie z Jamesa Bonda całego uniwersum, gdzie jest 1001 rzeczy, które po prostu nagle wymyślasz po to, żeby było... więcej kontentu, no to
znaczy,
nie zadziała.
Kwadrat,
to będzie bzdura,
tak, uważam,
głupie i słabe.
Uważam, że James Bond, czy uniwersum Jamesa Bonda lepiej działa, kiedy pewne rzeczy są niedopowiedzone, bo nie potrzebujesz wszystkiego tłumaczyć.
Tak. Bo wiesz, nawet te postacie nie są do tyle głębokie czy rozwinięte, żeby tworzyć jakąś mitologię dodatkową wokół niej.
Nie musisz bardziej, tworzyć że tego Bond... originu, nie musisz tworzyć originu wszystkiego zło i nie potrzebujesz tego. Po prostu masz wziąć na klatę, że ten koleś jest zły, ma trzeci sutek albo nie ma oka, jest zły, bo jest zły po prostu.
Ma metalowe zęby i gryzie kable.
Po prostu.
Ale wiesz, to kwestia z Bondem jest taka, że nawet Bond nie jest jakąś super rozwiniętą, głęboką postacią i nawet powiedziałbym, że robienie z niego jeszcze bardziej jakby jakiegoś takiego, wiesz, wielkiej postaci, która ma jakieś rozterki i tak dalej, jak w tych ostatnich filmach, wychodzi gorzej, jak po prostu zrobienie prostego gościa, który jest szpiegiem i robi, co ma robić i może ma jakieś problemy osobiste i tak dalej, ale one nie są aż tak gigantyczne, jak wiesz, ostatnie filmy.
Trochę mnie zawsze rozbrajało dopasowywanie Jamesa Bonda do danej dekady, do danego, do danego momentu, w jakim jesteśmy w społeczeństwie, jako społeczeństwo. Bo no, nie ma co mówić, że było inaczej, bo Bond od zawsze był kobieciarzem, który nie za bardzo się przejmował losem tych lasek, z którymi sypiał. Po prostu no, one sobie były, no i tyle. I on się nie bardzo tym przejmował. I tak jakby nie, że narzekam teraz na filmy z Danielem Craigiem, które uważam, że naprawdę były spoko. Może oprócz Spectre, bo średnio mi się podobały. Ale na przykład nie wiem, wydaje mi się, że najlepszym podsumowaniem Jamesa Bonda to jest bodajże chyba był wtedy Timothy Dalton i pamiętam, to była scena na statku, kiedy leży sobie z jakąś tam paną i ona mówi do niego: James, ale cię potrzebuję. On mówi: Anglia też, po czym skakuje do wody.
Tak! Wiesz, ogólnie, jeśli chodzi o Jamesa Bonda, to ja na przykład nie lubię tych filmów z Craigiem, oprócz pierwszego. Dosłownie, zaraz po Casino Royale ta seria zaczęła się staczać kompletnie i było pokazane jak...
To znaczy uważam, że Skyfall było bardzo dobrym filmem. Bardzo dobrym filmem.
I ja po prostu nie lubię tej wersji Bonda. Casino Royale było ok, ale każdy następny film był coraz gorszy. Kwestia jest dla mnie taka, że mój ulubiony Bond to chyba jest wciąż Pierce Brosnan i nawet te najgorsze głupie filmy ostatnie z nim, ten jeden najgorszy ostatni, było głupie, ale okej.
Wiesz co, bo tam się nikt nie okłamywał i nie krył się z tym, że to ma być coś więcej niż głupi film sensacyjny, a w przypadku Daniela Craiga dostaliśmy jakieś sensacyjne thrillery szpiegowskie, gdzie siedzieliśmy się na jakieś te machloje polityczne, Bóg wie co tam jeszcze się miało dziać i żeby nie było. Podobały mi się te filmy, tak jak powiedziałem, może oprócz Spectre, ale jak mówimy o takiej czystej, głupiej, szpiegowskiej takiej atmosferze, to myślę, że Pierce Brosnan wygrywa w 100%. I jeszcze Roger Moore też, bardzo lubiłem.
Ogólnie właśnie moim najmniej ulubionym jednak Bondem jest Daniel Craig. Ogólnie muszę powiedzieć, że jakby to, co próbowali zrobić z nim, właśnie bardziej go uczłowieczanie i robienie takiego, wiesz, jakby... To nawet, wiesz, nawet nie była kwestia robienia thrillera jakiegoś szpiegowskiego czy coś w tym rodzaju, tylko bardziej kwestia analizy charakteru Bonda i jakby robienie tego typu rzeczy kompletnie w tej serii przestały działać i to nie są filmy o tym i one są tak po prostu niepasujące do całej marki. Już końcówka, ostatni film to był niesamowita porażka moim zdaniem.
Znaczy, no to, że zrobili mu rodzinę i ta rodzina była trochę przypadkowo zrobiona, że tak powiem. No, miał, bo sobie zrobił, bo nie uważał, że tak powiem. I to było takie, okej, to teraz muszę się nimi opiekować, bo takie, okej, no dobra, no rozumiem, jakiś tam...
Jeszcze zginął na końcu.
No tak, jakiś pomysł na szok musi być. No dobra, no w porządku. No i zaorali go i zobaczymy, co tam będzie dalej.
Tak, nowy Bond. Teraz jeszcze kwestia taka, że ci bracia Russo tam jakiś film na Netflixa zrobili.
Tak, The Electric State, które wyjdzie u nas 14 marca, w piątek za tydzień. I no, tam na Rotten Tomatoes ludzie już ich zamordowali, w sensie recenzenci tam 10% wyszło. Także wspaniały wynik. I okazuje się, że po Endgame to braciom Russo chyba już nic nie wyszło. Także myślę, że to jest znakomita...
podsumowanie
tak,
po prostu
podsumowanie
jakości
i
pracy.
Znakomity wybór na reżyserów dla Doomsday i dla Secret Wars, zobaczymy co tam dalej wyjdzie z tego. Ja sobie ten film w tym tygodniu w piątek oczywiście obejrzę, bo on tam opowiada o alternatywnej wersji lat 90. gdzie były roboty i takie elektryczne rzeczy i tak dalej, także nie nastawiam się na nic, tym bardziej, że jest tam Chris Pratt, którego osobiście bardzo lubię, ale no nie ma co mówić, że to jest jakiś świetny aktor, bo to jest koleś, który jest po prostu mid. Jego się fajnie ogląda, ale jest mid po prostu.
Wiesz, kwestia jest też taka, że oni tam porobili parę rzeczy i to nie jest pierwsza rzecz, która była takim... taką rzeczą, która nie za bardzo wyszła, bo ja pamiętam, rozmawialiśmy
oni wydali Greymana, oni tam... też wydali Greymana z tym, z Goslingiem, który mimo wszystko podobał mi się. No ale to był film sensacyjny, jak i wiele po prostu.
Właśnie to jest kwestia taka, że oni nie mają jakiejś iskry, jeżeli chodzi o robienie tych rzeczy. Że oni są tacy poprawni, jeżeli chodzi o masę rzeczy, które robią. I wiesz, na przykład ten serial jakiś sensacyjny, ten taki szpiegowski, który mieli, co ja pamiętam, że też próbowałem oglądać, co nie przetrwałem do końca pierwszego sezonu, bo był taki właśnie słabo średni. To po prostu to są często gorsze rzeczy niż rzeczy, które są oczywiście słabe. Czyli wiesz, takie bardzo złe, bo jak są takie po prostu bardzo średnie, to po prostu siedzisz, oglądasz to, nic nie czujesz, ani nie jesteś zły na to, ani specjalnie nie jesteś na to, wiesz, jakoś zajarany tym i takie po prostu siedzisz,
nie grzeje,
po prostu przejdzie
nie grzeje
i po poszło,
prostu,
co nie?
Nie grzeje.
I to jest gorsze niż słabe, po prostu,
no,
powiedziałbym
no,
tak.
Real.
No, zobaczymy, jak wyjdzie w rzeczywistości. Oni sobie, wiesz, no jakby współpracę z Disneyem mieli dobrą, może właśnie kwestia taka, że to, że oni są tacy w sobie bezkonfliktowi, nie mają jakichś własnych takich, wiesz, mocnych pomysłów, powoduje, że tam dobrze działają w tym jakby korporacyjnym Disneyowym środowisku.
Słuchaj, powiem ci tak,
które istniało.
Nie wiemy, jak to działa, bo z Disneyem się dogadywali, nie wiem, wiemy też, że Netflix lubi dużo rzeczy narzucać od siebie i lubi te budżety ucinać, bo no nie ma co mówić, że jest inaczej, bo Netflix daje gówniane pieniądze na produkcję tych projektów reżyserskich. Także to też może wynikać z tego, może nie było wystarczająco dużo hajsu, może jakaś gówniana była umowa podpisana, a może po prostu im się nie chciało je wzięli to i zrobić dla hajsu po prostu. Wszystko jest możliwe.
Wiesz, jeszcze nie wiem jak tam, bo to wiesz, recenzenci recenzentami, oni czasami mają swoje jakieś powody, dla którego coś tam oceniają nisko i później się okazuje, że nie wiem, no, to było w sumie spoko, tylko recenzenci po prostu przegapili, zaspali, bo takie rzeczy też się zdarzają. Tylko, że wiesz, to jakby na razie pokazuje ten jakby kolejny film, że tak, no tak średnio, bo nie było jakiegoś wielkiego sukcesu od tego czasu, kiedy Marvela porzucili. No i wiesz, kwestia jest taka, że no nie wiemy, zobaczymy po tym, jak widownia sama zareaguje, bo to jest bardziej interesujące często niż to, jak reagują recenzenci.
Proszę mi przypomnieć tego takiego okularnika z polskich memów, który mówił: no średnio bym powiedział, średnio!
No dobrze, jak już jesteśmy do rzeczy średnich, to jeżeli chodzi o nowe filmy z Gwiezdnych Wojen, to Daisy Ridley tam się wypowiadała, że prawdopodobnie nikt oprócz niej do nich nie powróci.
Wspaniale,
i ona będzie
to najprawdopodobniej
jedyną
ja nie wrócę do tych
z tej
filmów.
Nowej trylogii.
W takim wypadku prawdopodobnie ja nie wrócę do filmów z nią.
Ja nie jestem też jakoś zajarany, żeby przejść się do kina na nowe Gwiezdne Wojny.
W ogóle.
Musieliby naprawdę, nie wiem, musieliby nie wiadomo jak dobry trailer wypuścić i nie wiem jak musiałoby to być, wiesz, jakby odkrywcze i super i musiałoby wyglądać jak po prostu, no nie wiem, jakby ktoś zrobił filmy w latach 70. czy coś w tym rodzaju.
Nie, ci kwadrat mówię, że jesteśmy coraz bliżej Starej Republiki, bo skoro było o tym w Skeleton Crew, to jesteśmy coraz bliżej, ja ci mówię. Zobaczysz.
Ale no Daisy Ridley nie wsadzą do
nie,
Starej
no,
Republiki,
no, to
bo
nie.
Musiałaby w czasie podróżować.
Oczywiście,
nie?
Że nie, ale wydaje mi się, że tam już po prostu pomysłów brakuje, także oni skończą to Mandoverse tym filmem, gdzie się będzie tłukł z Tronem, a potem to już nie wiem, co im zostało tak naprawdę.
Ja już sobie to wyobraziłem sobie teraz takiego Doka Browna, który jedzie do Gwiezdnych Wojen sam tym DeLoreanem.
Great Scotch! Takie... Za daleko w przyszłość!
I takie, chodź tutaj, Ray, musimy ratować twojego dziadka, który zrobił burdel w Republice.
Na przykład, za daleko w przyszłość. Kurde, panowie, sorry, już wracam.
Tak, no dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o przyszłość. James Cameron mówi, że w niedalekiej przyszłości będzie ten nowy film Avatar, Fire and Ash.
Tak.
I panie, te filmy były długie, a ten będzie jeszcze dłuższy.
Tak, ja przypominam, że ten ostatni, ten Istota Wody to się nazywało, tak? Trwało ponad 3 godziny, więc jak to Fire and Ash ma być jeszcze dłuższe, to przygotujcie się na 5-godzinną wersję z przerwą nosików w kinie.
Ja już kupuję pieluchę po prostu. No. Wiesz, to są rzeczy, które chyba się lepiej jednak na ekranie telewizora ogląda, bo możesz sobie zrobić w dowolnym momencie przerwę.
Ja nie wiem, czy ja w ogóle to obejrzę.
Tym bardziej, że wiesz, to nie są też jakieś wybitne filmy. Ja uważam, że nawet pierwszy Avatar to nie jest jakiś wybitny film, znaczy, to jest film tylko, który zrobił karierę na tym, że akurat...
w 3D, bo akurat dobrze się strzeliło
tak,
w 3D.
Tak, dokładnie.
A poza tym w technologię. Historia to jest po prostu kalka, kopiuj w klej z Pocahontas, tylko w kosmosie.
Pocahontas, tak. A dwójka to jest film przyrodniczy Davida Attenborough, tylko bez Davida, bez tak. narracji Davida
ewentualnie
Attenborough
bez Krystyny Czubówny. Niebieskimi... Ewentualnie bez Krystyny tak. Czubówny.
Z niebieskimi ludzikami, który w sumie jest bardzo nudny i który jest bardzo długi właśnie.
Ale Cameron coś ma z tą wodą, bo on przecież wcześniej zrobił Waterworld,
wiesz,
zrobił Głębie i Titanica. Także ja nie wiem, bo ten koleś coś z tą wodą ma po prostu.
Powinien kupić jacht.
No.
No. Dobrze, i tymi słowy przechodzimy do Gaming Roomu, gdzie ty się bawisz jeszcze tam w Monster Huntera.
Kończę, dzisiaj go skończę.
Mnie zastanawia, on dobrze chodzi na tym, nie miałeś żadnych problemów z technicznych.
Ja go mam na PS5, jak mnie o to pytasz. To znaczy on ma trzy tryby, żeby działać. Możesz grać w trybie 30 klatek z najwyższymi tymi ustawieniami graficznymi, ale po co mam grać w grę, która ma koopa online na 30 klatkach, to się wydaje absurdalnym pomysłem. Potem jakiś tryb zrównoważony na 40, no i potem jest ten tryb wydajnościowy na 60 ogólnie. Więc gram sobie w tych 60 klateczkach. I jakoś nie odczuwam, że mnie coś mijało, tak szczerze powiedziawszy. I klepię sobie te
platformki. Jakichś błędów nie czujesz po prostu dużych.
No może inaczej. To nie jest piękna gra, ale raczej koopowo onlineówki nie są robione z jakąś wielce dowaloną oprawą audiowizualną, tak szczerze powiedziawszy.
Kwestia jest też taka, że ona na PC, wiesz, tam ma te problemy.
Ja wiem o tym.
A wiesz, z czego okazuje się, że one wynikają? Z tego, że Capcom musiał, nie zgadzały mu się pieniążki po prostu na koniec tego, na koniec okresu rozliczeniowego, że projekcje były nie takie jak trzeba, bo nie mieli żadnego hitu dużego w tym roku.
No,
biegłym.
To znaczy,
tam wiesz.
Moment, to był przecież remake tego Rezydenta 4, to był w tamtym roku, jeśli się nie mylę.
A nie był w roku poprzednim?
A może, musiałbym sprawdzić.
And Evil 4 remake. Kiedy on miał premierę? Ale daj mi remake, kiedy on miał premierę? 2023, w grudniu.
A nie, to dwa lata. No, faktycznie w tamtym roku Capcom nie miał niczego.
I im się tam przestały zgadzać pieniążki i było takie, okej, dobra, nie zgadzają nam się pieniążki, trzeba wypchnąć też wszystkie wersje od razu pecetową, bo zwróć uwagę, że poprzednie wersje różne miały zazwyczaj pół roku przerwy, zanim one weszły na peceta. Co oznaczało, że wiesz, było dużo czasu, żeby popracować nad tym i żeby to wyglądało lepiej. No i niestety ta wersja pecetowa to była tak wypchnięta już teraz, zaraz, bo my potrzebujemy więcej kasy, co trochę się to opłaciło Capcomowi, bo jak oni sprzedali ogólnie chyba 8 milionów kopii tego, z czego duża część poszła po prostu na PC, no to wiesz...
No to tu masz 200 milionów tego Monster Huntera poszła. Spokojnie.
Znaczy 8 milionów kopii w ogóle sprzedali, czyli 200 tysięcy... Jakby tam było milion graczy na PC samym, co nie? W jednym czasie, więc pewnie z 2-3 miliony na tego. 2-3 miliony tego Wildsa weszło na peceta samego.
No tak, ja wiem.
Co nie? Więc wynik bardzo dobry i najzwyczajniej w świecie oni to wypchnęli takie nieugotowane, bo musieli szybko, wiesz, kasy dostać. Yep. Stąd też ten port pecetowy został tak wypchnięty szybko już teraz. Bez ogródek, tam są nawet rzeczy takie jak literówki gdzieś w plikach konfiguracyjnych, gdzie resolution jest jakby z jakąś literówką walnięte. I ludzie ogólnie naprawiają sobie rzeczy, problemy z Monster Hunter Wild sami po prostu poprzez pliki INI tam ingerując i zmieniając ustawienia ręcznie.
No nie więc tam się dużo dzieje. Ja nie muszę.
No. Ty nie musisz, tobie chodzi dobrze na konsoli. Więc się nie przejmujesz tym, a ogólnie to się chyba dobrze bawisz, co?
To znaczy, to jest fajna gra, ale tak jak powiedziałem, to jest kolejny Monster Hunter, który nie wymyśla koła na nowo. Masz, masz wielkiego potwora, którego musisz uklepać, potem jest cutscenka, potem jest kolejna cutscenka i pod koniec tej drugiej cutscenki wypada kolejny potwór, bo to jest dosłownie... Idziecie z lokacji A do lokacji B i w drodze do lokacji B wyskakuje nam kolejny potwór, którego trzeba ubić. I tak jest ogólnie co 15 minut w tej grze.
A, czyli troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, gdzie miałeś po prostu otwartą mapę i z lokacji do lokacji
trakowałeś tego potwora.
Okej. Okay. To trochę tak, powiem szczerze, że trochę jestem zawiedziony w takim wypadku, bym powiedział, że...
Niby to jest otwarta mapa, ale tak naprawdę to nie, bo w pewnym momencie zaczyna robić się tunelowo. I jasno, oczywiście, jak nie jesteś na momencie robienia fabuły, to możesz sobie wyjść na tą mapkę i możesz sobie spotkać randomowo różne potwory, możesz je klepać, ale tak naprawdę to nic więcej. Możesz tam sobie oczywiście też biegać, zbierać ziółka, inne pierdółki do craftingu i tak dalej, ale wszystko i tak sprowadza się do klepania mobów, do podnoszenia swojej rangi łowcy, bo to się nazywa ranga łowcy, i do tego, że jak ubijasz potwora, to zbierasz macy i po prostu robisz sobie coraz lepszy ekwipunek z tego. I that's all.
Wiesz, bo mimo wszystko jakby ta formuła starsza Monster Huntera była taka trochę bardziej Diablo podobna, co nie, że łaziłeś w rzeczywistości po różnych lokacjach i szukałeś potwora akurat, którego potrzebujesz w danym momencie, co nie?
Nie, to tutaj potwory są zawsze. Po prostu ty wyjdziesz i je trafisz. Jak nie w tym korytarzu, to w innym.
No, okej, okay, dobra. No to nie wiem, masz jeszcze coś do dodania, czy
znaczy,
mogę
to
już...
To jest fajna gra, jak chcecie sobie pograć ze znajomymi, aczkolwiek mówię, że jak nastawiacie się na jakieś dłuższe granie, albo inaczej, jak nastawiacie się, albo chcielibyście się nastawić na jakąś grę, gdzie pogracie sobie dłużej, to myślę, że ten Monster Hunter jest dobry na tydzień, a potem rąbniecie nim w kąt i będziecie szukać czegoś innego. Po prostu, bo to będzie do momentu, aż ubijecie jakiegoś najsilniejszego, albo jednego z najsilniejszych potworów, wykraftujecie sobie z niego zbroję i jakiś tam miecz, czy nie wiem, to lancę, czy cokolwiek tam innego chcecie i dojdziecie do wniosku, że no już jest na tyle łatwo, że nie czuję challenge'u żadnego, a mówię to jako osoba, która nie znosi soulsów.
Okej, okay. No tak, no dobra. Wiesz, ja teraz z kolei kończę tego Unicorn Overlorda, już jestem blisko w rzeczywistości, bo mam wrażenie, że te ostatnie jakby kawałki mapy, które są tam, to są krótsze jak te pierwsze dwa, co nie?
Bo to z Albion się dosłownie przelatuje.
No, ja tak czuję, że po prostu jest na takiej zasadzie, że to będzie bardzo szybko, bo już większość postaci mam. Jakby w ogóle było tak, że ja parę rzeczy przez przypadek poomijałem znowu, że tak, że nie poszedłem po prostu w tym kierunku, tylko poszedłem w innym,
no,
bo coś
mówiłeś,
mnie zaciekawiło.
Mówiłeś, wiem.
Ale to miałem dwa razy, bo okazało się, że jak że zrobiłem to dwa razy i masę walk na 10 poziomie ominąłem. Jakby 10, 15, co nie?
Okay.
Że dosłownie przeskoczyłem w takiej zasadzie, że ta gra jest na tyle łatwa, że nawet jak weźmiesz rzeczy, które są wiesz, jakby dużo o wyższym levelu twoim, to jestem w stanie po prostu przejść bez specjalnego jakiegoś pocenia się. Bo po prostu mam parę taktyk, które działają sobie, wiesz, albo sobie przelecę gdzieś, albo się przeteleportuję, postawię parę rzeczy, masz tam masę tych rzeczy, które możesz kupić, które tam ci na przykład jakieś miny, nie miny, wiesz, wejdziesz na jakąś katapultę, to pół armii gościowi zniszczysz i jest, wiesz, już jest z palcem w nosie gra rozwiązana z tej plansza, więc jest tam masa rzeczy, które powodują, że ta gra się, jak umiesz główkować, to robi się łatwa. Plus do tego, jak odpowiednio też sobie poukładasz te oddziały, no to one też jakby nawet z dużo wyższymi poziomami potrafią sobie poradzić. By sam dowód na to, że ja jeszcze nie mam 40 levelu, a już zrobiłem koloseum całe w rzeczywistości. Ja mam, wiesz, jakby 32, 33 level tą główną postacią. I w rzeczywistości koloseum też było takiej zasadzie. Siadłem sobie po prostu, patrzyłem, co potrzebuję, jakby jakie są tam aktualnie postaci, jakie ja mam postaci i po paru próbach jeszcze było tak, o dobra, jeszcze mam za niski poziom, bo jak ja zaczynałem, to byłem 20 któryś i próbowałem te, wiesz, prawie 40-poziomowe postaci zrobić. No to było troszeczkę za mocno, ale jak już się zbliżyłem do, wiesz, do tego, troszeczkę bliżej tego 40, to mi się udało to koloseum główne przejść, jeszcze jest drugie teraz, co nie, odblokowuje się więcej walki. Ale zobaczę, czy ja to zrobię. Może później, jak już przejdę grę, bo na razie mi się nie chce, bo dostałem swoją nagrodę z tego koloseum, mam nową postać. Jest na 40 levelu i po prostu to jest w takiej zasadzie, że o, teraz mam trzy oddziały, które gniotą zamiast dwóch. Wszystko. To się jednak odbija tym, że mam parę oddziałów, które są niedolevelowane, powiedziałbym. Ty też tak miałeś?
Że moje postaci były niedolevelowane? To znaczy,
niektóre.
Tak, Ja zwykle, szczególnie już w tych późniejszych etapach gry, używałem tak 4-5 formacji. Tak, żeby no, chociaż mieć z tych 5 formacji na takim wystarczająco wysokim poziomie. To ta moja główna formacja z Alainem, no to wiadomo, była najwyższych lotów zawsze. Reszta była troszeczkę niżej, ale jak on był na 40, to reszta tak śmigała sobie na 35, 36, więc nie było jakiegoś bardzo takiej wielkiej różnicy. Wiadomo, miałem też takie, których mniej używałem, ale starałem się ich używać raczej na tyle równomiernie i równolegle, żeby one były na podobnym poziomie. Tym bardziej,
no ja właśnie
że,
w tej chwili...
Tym bardziej, że możesz sobie robić te questy z pieczęciami do pożygu i możesz sobie tam levelować ile chcesz.
Wylevelować. Też właśnie będę myślał, żeby te słabsze postacie trochę podlevelować, bo powiem szczerze, są jakby one są interesujące pod względem mechanicznym i one będą przydatne, ale przez to, że jakby na przykład jest 10 leveli różnicy w niektórych przypadkach, co nie? No to już one się robią dużo słabsze, co nie? I to jest takie, oj, jakby tak, mam z 5 postaci, z 5 tych oddziałów, które mają ten level 30, co nie w tej chwili, no. 30 któryś, ale mam parę tych jakby oddziałów, gdzie są nawet postaci, które mają level taki, wiesz, typu 20 coś, co nie? I to jest duży problem, jak już masz te bardziej silniejsze, bo wystawisz ich i co z tego, że ich wystawisz, jak nawet jeżeli są te kontry, to one już tak dobrze nie działają, co nie? To nie
zaczynają
dostawać po dupie.
I ja pamiętam, że robiłem jeszcze tak, że jak miałem jakieś silniejsze formacje, a chciałem jakąś postać wylewelować, to wkładałem po prostu silną postać do formacji, która miała wyższy poziom i ona po prostu robiła w zastraszająco szybkim tempie te levele, naprawdę.
Tak, wiesz, oprócz tego tam są fajne rzeczy typu te traktaty, te
też.
Taktyczne, co niektóre tak. pomagają, więc ja tym tak troszeczkę podciągam te postaci.
No ja też, to są te jabłka, które podnoszą level o 1.
Tak, one tam podnoszą level o 1, więc troszeczkę tych rzeczy jest takich, które mogą może pomóc wyrównać te postaci. Ogólnie no, ta gra jest przewidziana, że jak zaczniesz gdzieś tam do tyłu być w przypadku levelów niektórych postaci, to da się to łatwo jakby naprawić. Zresztą tak jak mówisz, te rzeczy z pieczęci to robią. No ja się zbliżam do końca i czuć już po prostu, że jakby są większe mapy, a jest ich mniej i po prostu jest dużo, dużo jakby mniej jakby rzeczy do zrobienia na koniec. Co prawda tam się odblokowuje masę questów pobocznych, bo ja jak już przeszedłem tą północ, to już mogę podblokowywać te bramy, jest tam masa rzeczy też, które mogę zrobić. Już mi się udało wyrobić rangę S, więc mogę z dziadkiem głównego bohatera się pojedynkować, żeby ten ultra miecz zrobić. Co w rzeczywistości przy moich obecnych ustawieniach, jakbym trochę pokombinował, to może bym zrobił, bo na razie to jest 50-50, co nie? Jak jestem w stanie wygrać, ale nie jestem w stanie go pobić całkowicie, co nie? Żeby go zlikwidować kompletnie. A to na tym ma polegać, co nie?
No tak, jak najbardziej.
No, więc ja się cały czas w tym dobrze bawię. Ta gra już widzisz, w rzeczywistości już zrobiłem 60 godzin i jeszcze nie skończyłem tego, bo praktycznie, wiesz, tam się zajmuję tymi wszystkimi pobocznymi rzeczami. I wiesz, w trakcie po prostu jak jadę, to już robię praktycznie wszystkie rzeczy. Ja już te... Czekaj, dwa regiony, jakby te poboczne już wziąłem, wymaksowałem tak, że wiesz, że one są już skończone praktycznie, co nie? Czyli, że tam była informacja, że o, już wszystko zrobiłeś, jeżeli chodzi o te miasta, one już są wszystkie naprawione, więc jest cool, co nie? Ten elficki i ten smoczy. Więc zostaje mi teraz praktycznie główna fabuła i porobienie ewentualnie tych questów na dodatkowe bronie.
No ja to zrobiłem od strzału, od razu.
Ogólnie ona jest tak zaprojektowana, że ty możesz praktycznie wszystko robić w tym samym czasie, co nie? Jak po prostu idziesz sobie po kolei.
Ja tak zrobiłem właśnie.
A już później jak zrobisz tak, że te postaci stacjonują już w tych miastach, no to jest tak, że te materiały to już są tak po prostu łatwe do zdobycia, bo jak robisz, żeby postać stacjonowała, to ona później zbiera wszystko, co jest w koło i po prostu za każdym razem, jak wygrywasz jakąś bitwę, to masz taką informację, że dostajesz tonę tam po prostu materiałów, przyjeżdża taka, wiesz, ciężarówka i ci wysypuje wszystko, co jest potrzebne do budowania miast, co nie? Więc to jest takie, o dobra, tak już tu jestem, deliver, co nie? I dostarczasz wszystko i się samo robi praktycznie w pewnym momencie, no. Więc tam no, jest ułatwień po prostu sporo i no, powinienem to w ciągu tygodnia skończyć.
No to no. Powodzenia, żebyś skończył.
No i to skończę, a jeszcze taka, już idąc do newsów, to też wiesz, jakby tu się okazuje, że tam nasz znajomy wspólny pracował przy tym Robocop Rogue City, przynajmniej tym dodatku, gdzieś tam ten Mateusz Działowski pisał scenariusz do tego, okay. Jakiś tam, czy coś, historię, z tego co, przynajmniej z tego co widziałem, co się chwalił tam na Facebooku, więc tutaj jakby gratuluję po prostu roboty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Good był zwiastun tego. Good job. Ja lubię zawsze, jak moi znajomi coś robią fajnego. Więc tutaj, wiesz, polecamy zwiastun po prostu tego Robocopa, który był całkiem spoko, który przede wszystkim był jak Robocop i grał jak Robocop, wyglądał jak Robocop, brzmiał jak Robocop. Więc tutaj w Polsce jakby widać, że robi się takie, takie, jako takie dobre gry.
Co wiem.
Wiesz co, nie, on się sprzedał dobrze. Tak? On się, wiesz, no, robią DLC, tak, sprzedał się całkiem spoko. Wiesz, to nie jest taka gra, która będzie AAA i będzie potrzebowała ileś tam milionów sprzedanych egzemplarzy, tak jak Monster Hunter, żeby to miało sens, tylko przy mniejszych nakładach i to i mniejszych wymaga, wiesz, jakby mniejszej ilości gry, żeby się sprzedało. No.
Akurat w przypadku Monster Huntera to mogliby go z patykowej śliny ułożyć, ludzie i tak by to kupili, bo to jest taka marka.
Tak. No, a tutaj, wiesz, no, ten Robocop polski wyszedł spoko i wiesz, ja się cieszę, że coś z tego wyszło, tym bardziej, że ten zespół też robił Terminatora. A jak już jesteśmy przy Terminatorze, to też ostatnio był fajny zwiastun takiego pikselowego side-scrollera, beat'em up'a, strzelanki.
Terminator 2D, Terminator, No Fate.
No Fate, tak. Który wygląda po prostu niesamowicie ze względu wygląda. Na super, super pixel art. Jeżeli chodzi o pixel art, ilość jeżeli chodzi o animację, to nie wygląda niesamowicie.
Bardzo mi się podobało na trailerze, jak latasz gołym Arnoldem i tłuczysz bandziorów w jakimś tam barze. Wspaniałe.
W barze, co nie tak. Więc tutaj, wiesz, ja widziałem też bardzo dużo pochwał. Ludziom się ogólnie podoba. Mi się właśnie, jeżeli chodzi o graficzne, to wiesz, te rzeczy, to głównie na to zwracam uwagę i pixel art tutaj najwyższej próby. Przypominają mi się po prostu gry arcade z lat 90.
Tak, totalnie.
Bardzo
totalnie.
Mocno, no. Więc bardzo, bardzo, bardzo taki klasyczny Terminator, tak jakby dosłownie jakby to zrobili w tamtym roku, kiedy to wchodziło w 92 chyba, no to tak ta gra mogłaby wyglądać na jakiś automata.
Oj, zdecydowanie, szkoda, że ten, że dopiero we wrześniu premiera, ale wyczekam, bo wygląda wspaniale, aż sobie kupię nawet fizyka normalnie, żeby mieć na półce.
Tak, no, już widzę, że na a nie, czekaj, albo kupisz na tego,
na PS-a.
Na PS-kę. Na PS-ka. No, wiesz, no, w międzyczasie jeszcze Switch wyjdzie pewnie.
No, oczywiście, że tak. To będzie day one zakup, proszę pana.
Wiesz co, ja czekam na tego Switcha. Czekam, wiesz, patrzę na tego może też go kupię, zobaczę. Wygląda naprawdę ładnie, jeżeli chodzi o animację. Top pixel art. To mówię, rzadko się takie tego typu rzeczy robi. Ale widać, że wiesz, ten jakby gdzieś taki bardziej indie kierunek jest wciąż popularny i gry pixel artowe działają.
Nie interesuje mnie, czy to będzie indie, czy AAA. Dla mnie wystarczy, że to wygląda ładnie i że gameplay wygląda ciekawie.
Tak, na koniec jeszcze tutaj Gaming Roomu to, wiesz, polska firma, jakby to już jakby mniej, jakby takie przyjemne informacje. Jest taka firma, która się Mighty Koi nazywa i ona miała robić gry Torgal i zaadaptować Pana Ludowego Ogrodu, tak, do wersji growej i okazuje się, że raz, oni bardzo szybko się rozrośli z bardzo małej firmy, bo na początku oni tam 12 mieli osób i bardzo szybko, wiesz, jakby nowy zatrudniali w ciągu miesiąca, i dosłownie, wiesz, z 12 w 30 i tak do przodu. No i oni robili te dwa projekty, wiesz, był problem, jest oczywiście problem z pozyskiwaniem pieniędzy, jak się okazuje. No i pojawiają się rzeczy typu, jak ludzie tam pracowali, to musieli do tego dokładać. Wyobrażasz sobie? Będę śmiał do portfolio na takiej zasadzie, no. Więc ogólnie to wyszło znowu sporo z produ, jeżeli chodzi o game dev. Tam już jest zapowiedź, że są problemy finansowe firmy i prawdopodobnie te projekty nie zostaną dowiezione gdzieś do końca, tylko będzie kancelacja i może będzie będą pozwy, jeżeli chodzi o płacenie zaległych pensji i tego typu rzeczy.
Mhm.
Ponoć firma nie jest, pensje nie są wypłacane od listopada.
O, wspaniale.
Więc wiesz, to na przykład
wyobraź sobie... Pół roku.
Wiesz co, ja bym nawet... Ja nie rozumiem w ogóle, jak można tak długo pracować. Ja, to byłaby pierwsza rzecz, jak już od z miesiąc czy dwa nie otrzymuję pensji, to zabieram swoje klocki, idę gdzieś indziej. Dokładnie i ogólnie, tak. Wiesz, nie pierdzieliłbym się, że pół roku mi ktoś nie płaci, bo to jest bez sensu ogólnie. Nie rozumiem w ogóle takiego podejścia, że a, no jakoś to będzie, zespół jest fajny. Nie, no kurde. Przede wszystkim to jest praca i musisz pieniądze zarabiać.
Głównie,
no.
Głównie pracujesz dla pieniędzy. Nie dla uśmiechu pracodawcy, tak. I nie dla uśmiechu kolegów z pracy. Pracujesz za hajs i dla hajsu, żeby mi co do gara włożyć.
Więc tutaj takie podejście, że wiesz, no ja rozumiem, że jak robisz na przykład z kumplem coś, co nie? Kiedy to później będzie na przykład jakiś dawało ci zysk czy coś, to ma sens, co nie? Ale kiedy faktycznie jedyną incentywą jest takie coś, że dostajesz akcje jakieś i przez pół roku ci ktoś nie płaci w ogóle, i masz jeszcze w rzeczywistości to zamrożone kompletnie, no to straszne. No, powiem tak, no tutaj też będzie problem z jakimiś różnego tego typu markami w takim wypadku, bo to się okaże nagle, że nie będzie chętnych po prostu na adaptowanie tego typu rzeczy, no bo no, te zespoły bardzo często wychodzą tak jak ten, co nie, że jest dużo bardzo pozytywnej tych emocji, ale poza tym to nie ma wystarczającej ilości umiejętności, żeby to skończyć.
O nie.
Albo... No, więc powiem tak, no jak masz robić do portfolio albo wiesz, jakby za darmo, no to dziękujemy, nie powinno się tak robić. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ja się spodziewam, że to się szybko, wiesz,
nie,
zniknie.
No jakby mi ktoś powiedział, że mogę sobie popracować dla budowania własnego prestiżu, to na drugi dzień już bym tam nie pracował.
No, taka prawda, no jakby nikt nie będzie, to nie jest jakby rzecz, która jest ważna, ważna jest twarda gotowa i tyle. No. Dobra, szmery, bajery, przejdźmy do AMD, które znowu więcej procesorów wydaje. Nowe, najtańsze, najlepsze procesory AMD będą już niedługo. Co oni tam tym razem, ta wersja z 3D kaczem się
pojawia? Tak, już panu mówię, bo zaplanowane do sprzedaży są na 12 marca, czyli na środę, tak? I to będą dwa procesory. Pierwszy będzie się nazywał Ryzen 9, bo to będzie seria 9. 9950X3D oraz tak. 9900X3D. I jeden będzie kosztował 600, drugi będzie kosztował $700, czyli w ogóle jakieś drobne. Możecie już sobie zamawiać w preorderach. Ewentualnie pójść do najbliższego jakiegoś tam sklepu ze sprzętem i wykupić, bo wiecie, jak zaraz ktoś wykupi, to ceny podskoczą pewnie dwukrotnie, o ile w ogóle ktokolwiek to wykupi.
No wiesz, tak samo z kartami graficznymi było teraz. Miały być tanie karty graficzne i były dosłownie jeden dzień i następnego dnia, bo AMD zrobiło głupie jakby makloje tam, jeżeli chodzi o sposób, w jaki to wszystko robiło, jeżeli chodzi o te ceny. Więc następnego dnia już były ceny skalperowskie i wszystko poszło tak 100% do góry, przynajmniej jak nie lepiej, bo oczywiście karty, które miały mieć 600 dolców, to zaczęły wychodzić po 1000 dolców w sklepach. Są cały czas jeszcze plotki, że AMD ma jeszcze jedną kartę w zanadrzu, o której nie mówi na razie, żeby sprzedać jak najwięcej tego, co jest.
Okay.
Plus jest taki, że te karty w ogóle można kupić, bo kwestia, jeżeli chodzi o Nvidia, to tych kart było tak niedużo, że kupienie ich to jest dosłownie cud.
Nie no, skalperzy ubierają się tylko na zielono, nie na czerwono.
Tak, nie no, teraz już na czerwono też. Wiesz, kwestia jest taka, że zobaczymy, jak to się rozwinie, bo może jakby tam AMD to jakby wszystko wygładzi, ale no, też nie wygląda to dobrze. Ogólnie rynek w tej chwili wygląda tak, że jak chcesz kupić, to nie kupujesz od zwykłego jakby sprzedawcy, tylko kupujesz z drugiej ręki od złodzieja, który chce na tobie zarobić jak najwięcej.
Zazwyczaj tak to się dzieje.
Jest brzydko. Wcale jakby sytuacja z AMD obecnie to nie naprawiła mocno tego, jak tam się dzieje na rynku. Więcej problemów, bo oni zrobili tak, że pierwotnie te karty miały kosztować więcej, co nie? Miały właśnie kosztować około $1000. Tylko, że jak oni zobaczyli, że jest możliwość, to spróbujmy zrobić tak, żeby była optyka, że przynajmniej kosztują mniej i oni na razie zapewniają, że one będą kosztowały mniej, że te $600 to jest faktycznie cena, która ma się pojawiać, co ja takie, wiesz, mam, łapię za powiekę i pytam się, czy jedzie mi tu czołg, bo oni zrobili tak, że oni sprzedali sprzedawcom za wyższą cenę i dawali później rabaty.
Okej.
Więc, bo te ceny miały być wyższe pierwotnie. Więc zobaczymy, bo może się okazać, że faktycznie będzie niżej, jak już to wszystko się unormuje, ale na razie to jest po prostu jeden wielki burdel. Brdello bum bum, bym powiedział.
Ja nawet bym powiedział jeszcze tak, że w tym roku możecie sobie odmówić wakacji. No jak raz nie pojedziecie, to tak. Nic się nie stanie. Kupcie sobie nowy procesor.
Kupcie sobie wszystko nowe, jakby wszystko będzie super drogie. 3,5
koła za procesor, tak. Co wy nie kupicie?
Do tego 10 tysięcy za kartę graficzną, do tego jeszcze z jakieś 1000 zł za płytę główną, więc wychodzi tak 20 tysięcy złotych za nowy komputer.
No, nie, tak mniej więcej.
No. Dobrze, to co jest na planszy?
Co jest na planszy, proszę pana? Otóż w końcu, bo po 2 latach mówienia, że wyjdzie...
O ja, faktycznie.
Po ponad 2 latach mówienia, że wyjdzie.
Ja to o tym słyszałem naprawdę dawno temu, no.
Tak, to w końcu na sklepy, na półki polskich sklepów z planszówkami oraz na półki sklepów internetowych trafiła taka gra, która się nazywa Heroes of Land Air and Sea, czyli tak żywiołowe. To jest oczywiście Area Control, gdzie siadacie sobie w 4 osoby, przykładowo, i naparzacie się po prostu o to, kto będzie kontrolował dany teren i tak dalej. I to u nas wydaje Galacta. I w końcu, bo to po ponad 2 latach, bo to miało mieć premierę w 2023, ale coś tam im nie siadło. Nie wiem co, bo nie śledziłem, ale teraz dzisiaj mi wyrzuciło ten post, że właśnie to już jest dostępne u nas w Polsce, można kupować. Zobaczymy, bo ciekawi mnie to, czy to się szybko rozejdzie, czy nakład się szybko rozejdzie w związku z tym, że tyle trzeba było czekać. Czy potrzebne będą dodruki? Jeśli tak, to ile na dodruki trzeba będzie czekać? To mnie interesuje przede wszystkim.
Wiesz, Land, Air and Sea to była jeszcze gra starsza, czyli jakaś taka, a to jest jakby nowsza troszeczkę adaptacja tych zasad do bardziej fantazy świata.
No tak, właśnie mi powiedzieć, że to jest Area Control w klimatach fantazy właśnie.
Tak. Interesujące jest to, że możliwe, że po prostu, wiesz, jakieś tam były akwizycje, bo zazwyczaj tego typu rzeczy się dzieją, kiedy na przykład firma matka jest kupiona, co nie? Kiedy wydawca jest kupiony przez kogoś i później dostaje, wiesz, jakby jest problem po prostu, kto ma prawa do czego i trzeba, wiesz, troszeczkę się tam pogimnastykować. Kto to oryginalnie wydawał? To jest Scott Elms, Gamelin Games. Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest, bo to, wiesz, najzwyczajniej w świecie, zazwyczaj ktoś kogoś kupi, i później trzeba z kimś nowym umowy podpisywać i dlatego są takie duże opóźnienia.
Jesteś jak Lex Luthor z Justice League Unlimited. I have no idea who that person is.
Tak, dokładnie. Tak, to jest bardzo częste. No nic, jakby to fajnie, że gra jest po polsku w końcu, po tak długim opóźnieniu. Ja w tym tygodniu sobie w Wingspan pograłem. Pierwszy raz w sumie wersję papierową, bo wcześniej grałem tylko w aplikację. Okay. I wersja papierowa jest zdecydowanie lepsza niż aplikacja. Aplikacja jest zbyt podzielona, głupio się w to gra. Papierową, spoko gierka. Jakby ja muszę spróbować tą wersję ze smokami, co jest Wyrmspan, to się nazywa bodajże.
A tak, jest to prawda.
Jest. No, gra jest tyle fajna, że ma te jajka i ma karmnik, który wygląda jak karmnik.
Okay.
Znaczy ma taką wieżę na kostki, gdzie rzucasz kostkami, jakie rzeczy tam, jakie masz pożywienie dla ptaków, żeby wybrać, wylosować. I jak masz to pożywienie dla ptaków, to ono jest właśnie w takim karmniczku dla ptaków, gdzie dosłownie wrzucasz do wieży kostkowej kostki, no, i z tego wypada, co nie? No, więc ogólnie to jest taki hit sprzed paru lat. I ja się nie dziwię, bo jest dobra gra i tyle w tym temacie. Ciężko mi jakby. No wiesz, no, to jest taka gra trochę quasi, jakby quasi edukacyjna, bo nawet możesz sobie karty jakąś aplikacją zeskanować i powoduje to, że grać tam ten głos ptaka, są rysunki ptaków i no i jest plus tego tam jakieś informacje, gdzie mieszka i tak dalej, co nie? Więc troszeczkę tam jakby takich rzeczy typowo edukacyjnych jest. Jak ktoś lubi ptaszki, to jak najbardziej chyba dobra gra do kupienia. Wiem, że jest jeszcze wersja o rybkach, bo okay. ostatnio kolega mówił, ale to chyba jeszcze u nas nie wyszło. No i mówię, jest wersja o smokach. No jak już się raz sprawdziła mechanika, to można ją teraz, wiesz, próbować od nowa parę razy, mm-hmm. zmienić na ciekawszą tematykę i też będzie działało. No polecam. Tak, polecam, przejdźmy dalej. Jakbyś chciał pograć, to ja tą grę mam w ogóle. Tylko nie moją kopię grałem, więc jest nowiutka. Nieużywana.
To? Fajnie, fajnie.
No. No. No i co tam jeszcze w grochu z kapustą? Co się dzieje w Karpaczu?
Co się dzieje w Karpaczu? Otóż proszę pana, po 25-letniej przerwie do Karpacza dojechał pierwszy pociąg. Co prawda jeszcze nieosobowy, ale to znaczy do teraz był towarowy, aczkolwiek to miał być test, bo do czerwca mają uruchomić linię taką właściwą, że będzie można dojechać do Karpacza
w końcu, osobowymi, nareszcie.
Tak, osobowymi pociągami. I ludzie z Karpacza i z okolic w ogóle też się bardzo cieszą, bo dojazd przestanie być upierdliwy, bo ja nie wiem, czy ktokolwiek, bo my jesteśmy akurat z okolicy, tak? Ale ja nie wiem, czy ktokolwiek jechał do Karpacza, więc droga ta normalna, samochodowa, to jest absolutne, traumatyczne przeżycie. Znaczy jest bardzo dużo zakrętów, więc jeśli ktoś ma na przykład chorobę lokomocyjną, to ja nie polecam, bo ta droga nie jest za fajna, więc ludzie się cieszą, że do Karpacza będzie można dojechać pociągiem, plus sami miejscowi uważałem to za też jakąś nową erę, bo no jak jest zima, czyli w ogóle jak jest sezon, tak? Jak jest sezon zimowo-narciarski, to Karpacz jest dosłownie zasrany ludźmi. Zresztą nie tylko Karpacz, bo okolice też. Więc jak masa ludzi przerzuci się na przykład z transportu samochodowego na pociągi, to też miasteczko trochę odżyje, bo no, będzie wiadomo mniej tych zaparkowanych samochodów i nie wszystko będzie parkingiem, że tak powiem. Także uważam, no. że jest to jakiś plus, jakiś znaczny plus, bo no, to trochę odciąża po prostu mieszkańców przy okazji też.
Wiesz, ogólnie to jak ktoś pamięta ten czas, kiedy właśnie prywatyzowano bardzo PKP, bardzo chciano zrobić, żeby to była masa spółek jakichś malutkich, co później się odkręcano bardzo mocno i później PKP odkupywało i w rzeczywistości wyszło na to, że są parę tylko spółek i są spółki regionalne.
No tak, no i teraz wyszło tak, że każde województwo ma swoje własne linie kolejowe.
Tak, co w sumie, wiesz, jakby ostatecznie nie było dobrym takim świetnym pomysłem. Też nie było świetnym pomysłem likwidowanie masy takich małych połączeń, bo to też jakby wykluczenie komunikacyjne powoduje pewne. Jestem za tym, żeby nawet jak wiesz, jak to się w 100% nie opłaca, to żeby to było, bo jednak mimo wszystko posiadanie, wiesz, pociągu do małej miejscowości jest zawsze miłe. Karpacz taki mały nie jest i 25 lat bez kolei to jest bardzo dużo.
To znaczy, on aż taki dużo. Mały nie jest, o dobra, może inaczej. Karpacz to mimo wszystko trochę wiocha jest z tą różnicą, że podobnie jak Świeradów przykładowo, to wiesz, to nie są jakieś wielkie miasteczka, ale z drugiej strony jest masa hoteli wielogwiazdkowych, które się rozbudowują i cały czas się budują. I na pewno to są, ludziom to ułatwi po prostu.
To są takie miejscowości, które mają, nie mają dużo mieszkańców, ale mają dużo turystów. Znaczy czasami ilość tych turystów to jest drugie tyle, co mieszkańców.
Dokładnie tak. Ja myślę, że nawet czasami przewyższa ilość mieszkańców. Ta ilość turystów naprawdę, bo teraz te hotele budują się na potęgę. Naprawdę. Co któraś ulica to jest hotel. Albo jakiś tam kurort, albo jakiś dom wypoczynkowy, wczasowy. Cokolwiek. Naprawdę.
Tak. Dobrze. I tą wiadomością, w sumie pozytywną, kończymy dzisiejszy podcast. Poszło gładko. Dziękujemy, że jesteście z nami. Przypominamy, że jesteśmy tutaj co tydzień nowiutki odcinek. Możecie nas złapać na Spotify'u, na YouTube, na YouTube Music, na tam Apple Podcast, na wszystkich różnych platformach, o których w tej chwili nie pamiętam.
Tak, i nie potrzebujecie pociągu, żeby nas słuchać. Mało tego, możecie nas słuchać nawet w pociągu.
Tak, w pociągu też jest miło, jak nie lubicie słuchać, wiesz, jakby pleplania innych ludzi, tylko nas. No to jak najbardziej to jest miło, że
polecamy się do pociągu,
nie wiem,
w drodze na studia, w podróży gdzieś tam, czy nie wiem, skądś tam, także no, zalecamy i polecamy się.
Dokładnie, więc tyle w temacie. Przypominamy, że można złapać też na Discordzie, gdzie możecie tam, wiesz, z nami pogadać. Też jest fajnie, jak dajecie komentarze, czy to w mediach społecznościowych, czy pod odcinkami gdzieś na YouTubie, bo istnieje taka możliwość, nawet na Spotify'u można w tej chwili komentarze dawać, tak, więc tak, to też będziemy widzieli. Więc masa rzeczy jest, możliwość komunikacji z nami jak najbardziej, my je lubimy, bo często też pewnie coś chlapniemy, co jest głupie i trzeba poprawić, a jak nikt nam nie zwróci uwagi, to zostaje na wieczność i nikt tego nie poprawi, bo mi się nie będzie chciało szukać, czy my powiedzieliśmy prawdę, czy nie, czy coś nie zrobiliśmy głupiego. Więc, a się zdarzają nam wpadki, więc standardowo miło jest usłyszeć komentarz, że się jesteśmy głupi i tak dalej. Więc dziękujemy, że jesteście z nami jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.
Tak, do usłyszenia, trzymajcie się, nara!
No i koniec.